Ja dzisiaj będę mówiła słowo, które być może będzie dla nas trochę takim ostrym słowem. Długo się modliłam, ale wiem, że w tym momencie, w przededniu tych rzeczy, które robimy, w tym odświeżeniu wizji, w tym takim szukaniu tego, co tata dla nas ma, moje serce prorocze, nie pasterskie, jest bardzo mocno poruszone do tego, żeby po prostu jakby z pewnymi rzeczami się zderzyć, pewne rzeczy pokazać, żebyśmy mogli naprawdę spojrzeć na nie inaczej. Także generalnie będę dzisiaj mówiła o służeniu czy samorealizacji. Oczywiście miałam również mówić o pokorze i braku poczucia wartości, ale to już zostawię sobie na inne kazanie, bo to jest fajny temat i to jest coś, z czym ludzie ciągle do mnie przychodzą i z czym właściwie na fotelu cały czas ostatnio siedzę, tłumacząc ludziom, że pokora w życiu człowieka jest bardzo ważną rzeczą. Także myślę, że nam się to też przyda, ale jakby ominię ten temat, bo znając siebie nie zmieszczę się w dwóch. Także będziemy dzisiaj mówić o służeniu czy realizacji siebie. I wiecie co? Ja myślę, że każdy z nas ma jakieś takie swoje zrozumienie, czym jest służenie i swoje zrozumienie, czym jest realizacja swojego powołania i przeznaczenia. I ja myślę, że realizacja swojego powołania i przeznaczenia to jest jedna z ważniejszych rzeczy, na którą powinniśmy jakby zwrócić uwagę, z tego względu, że jakby to jest coś, co jest ważne dla każdego z nas. W sercu moim i w sercu Marka całe lata było to, żeby jakby jak najwięcej ludzi, którzy z nami są, żeby oni mogli wejść w swoje powołanie i swoje przeznaczenie. Nie w samorealizację, nie w realizację tego, co chcą, ale w znalezienie swojego przeznaczenia i powołania. Bo jeżeli my jesteśmy w tym miejscu, w którym Bóg nas przeznaczył, do którego Bóg nas przeznaczył, realizujemy to na podstawie rzeczy, które mamy, to naprawdę jesteśmy w stanie zrobić wiele. Jesteśmy w stanie jakby poszerzać Boże Królestwo. Zgadzacie się ze mną, tak? To jest coś, co jest naprawdę bardzo ważne. Wiesz, wszystkie rzeczy, które robiliśmy latami, tak jak ja sobie teraz uświadamiam, za każdym razem, kiedy zmienialiśmy jakieś systemy, kiedy wychodziliśmy z jednych grup domowych do drugich grup domowych, to zawsze jakby dla nas tą taką rzeczą najbardziej zasadną w tym wszystkim, do zmiany było to, że ludzie nam nie wchodzą w to przeznaczenie, które mają. Że jakby gdzieś nam zostają, tak? Jakby, że uczymy ich wielu rzeczy, ale jakby nie ma tej możliwości, kiedy oni wchodzą w to swoje przeznaczenie. I dlatego jakby wszelkie zmiany kierowaliśmy w tą stronę. I wiesz, i mamy taki duży przywilej tego, że teraz, kiedy pracujemy na perspektywie, to tata nam dał dotknąć po prostu możliwości nie tylko dotknięcia naszego kościoła, naszych ludzi, ale również społeczności, które znamy i ludzi, których znamy z Polski, tak? Aby mogli wejść w swoje przeznaczenie. Więc to jest jakby wizją całej perspektywy, żeby ludzie mogli znaleźć miejsce swojego powołania, żeby będąc w tej armii, którą Bóg tworzy, tak, armii Bożych ludzi, żeby każdy z nas był naprawdę w miejscu przeznaczonym przez Boga, tak? Czyli żebyśmy nie byli w innych miejscach, bo tam jest wygodnie, bo tam jest bezpiecznie, bo to są rzeczy, które na przykład tylko umiemy robić, ale byśmy byli gotowi na podjęcie wyzwania i abyśmy byli gotowi do wejścia w to, co Bóg ma dla nas. Jak wam się to podoba? I to nie są rzeczy, które są dla nas łatwe, jak się okazuje. Oczywiście drugą częścią jest to, aby ludzie, którzy są w jakiś sposób odstępcami, którzy odeszli od służenia Bogu, którzy odeszli, ponieważ się zniechęcili, aby oni też mogli zająć swoje miejsce w tej armii, aby mogli zająć miejsce w swoim przeznaczeniu. Wiesz, jak głęboko wierzę, że to już nie jest taki czas, jak już wam wiele razy powtarzałam, czas kilku bożych generałów, tak coś mi sieje, Jacku. Słyszysz to? Tak mi coś sieje i mnie tak denerwuje. Okej, dobrze. No, ale w każdym bądź razie, żebyśmy nie tylko mogli po prostu coś robić, ale żebyśmy naprawdę mogli robić coś, co tata nam przeznaczył. Wiecie, w moim sercu jest głęboka wdzięczność dla taty, że jestem dla niego tak ważna i że wy jesteście dla niego tak ważni. Że on po prostu, zradzając nas na ziemię, zrodził nas już z konkretnym przeznaczeniem i powołaniem. I zadbał o wszystko, żebyśmy do tego powołania mieli, żeby nic nam nie zabrakło, tak? I żebyśmy mogli być wyposażani w to cały czas. I uruchomił całe niebo i całą ziemię do tego, żebyśmy mogli naprawdę wejść w Boże przeznaczenie. I modlę się tak, jak Paweł mówi: Boże Ojcze Pana mojego Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj mi ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Twemu i oświeć oczy mojego serca, abym wiedziała. Jakie bogactwo chwały jest dla mnie dostępne, abym wiedziała, czym mnie otoczyłeś, abym wiedziała, w jakim kierunku iść. I myślę, że to jest też waszą modlitwą, abyśmy wiedzieli, abyśmy mogli wejść naprawdę w te Boże rzeczy. Ale wiesz, wierzę, że jesteśmy w takim miejscu, również w takim miejscu jako społeczność, że wiesz, my zakosztowaliśmy w większości z drzewa poznania dobra i zła, czyli jakby inaczej to można byłoby nazwać, zakosztowaliśmy, myślałam, że mam na początku i tak muszę przewinąć, zakosztowaliśmy z poznania, zakosztowaliśmy z objawienia, które daje nam Bóg. Czyli, że doświadczyliśmy w naszym życiu cudów i znaków. Doświadczyliśmy w naszym życiu ponadnaturalnego działania Jego mocy jako społeczność. Jako każdy z nas osobiście. Spotykaliśmy się z Jezusem, tak? Mieliśmy działanie Ducha Świętego. Mieliśmy tyle znaków i cudów w ostatnich kilku lat, że nasze życie zostało przewrócone do góry nogami. Czy zgadzacie się ze mną? Tak? Ja nie mówię może do tych z was, którzy do nas dołączyli niedawno, także nie czujcie się jakby tutaj w to wciągnięci, ale tych, którzy są już długo, wy wiecie o tym, o czym ja mówię. Wy wiecie, że po prostu te cuda, znaki, uzdrowienia, tak? Od uzdrowień do takich ponadnaturalnych działań, ponadnaturalnego działania, mocy Bożej nad nami, naprawdę mieliśmy w ostatnim roku bardzo dużo. Tych jakby dotknięć Polski, w których mogliśmy wziąć udział wtedy, kiedy działy się perspektywy, tych ludzi, których widzieliśmy, kiedy są dotykani przez tatę, kiedy są przemieniani przez tatę, to było dla mnie osobiście niesamowite. Ja siedziałam i nie mogłam dojść do tego, Boże, przecież my jesteśmy tylko taką małą społecznością, jaką Ty wielką łaskę nam dajesz, że możemy dotykać nieba, że możemy ściągać niebo. I wiesz, i to jest coś, co jest niesamowite. To jest coś, brać udział w czymś takim, to jest dla mnie ciągły zachwyt nad tym, jak Pan Bóg może się poruszać, jak Pan Bóg może działać. I większość z nas, którzy tutaj jesteśmy na tym sali, byli w tym wszystkim. Jakby doświadczali tych wszystkich cudów, więc możemy powiedzieć troszeczkę tak, jak Gedeon powiedział kiedyś o narodzie Izraela, że jak Bóg był z nimi, to oni doświadczali tych wszystkich cudów, oni doświadczali tych wszystkich rzeczy. Więc dla tej podstawy my teraz widzimy, że tego Boga z nami nie ma, tak? Bo my jesteśmy atakowani, bo się dzieje to i to, ale z nimi był Bóg. Tak? Więc doświadczając tych wszystkich rzeczy, możemy zobaczyć, że Bóg jest z nami, że Bóg jest obecny, że Bóg odpowiada. Nawet wasze świadectwa, jakie są o tym kierowaniu Bożym, o zaopatrzeniu Bożym, przecież my to ciągle mamy, tak? O takich Bożych odpowiedziach w rzeczach, które są bardzo trudne, tak? Ludzie, którzy się do nas zwracają, modlimy się, tak? Ten chłopiec taki mały, o którego się modliliśmy, któremu nie działała, pamiętacie, wątroba, tak? On już jest w domu, on jest zdrowy, mama was pozdrawia. Teraz modlimy się o raka u nieuleczalnego, tak? Bo mówi, potrzebuję waszego spotkania. Mówi, ja takiej wiary dostałem przez tą modlitwę, że ja się chcę modlić dalej. Chcę się modlić po prostu o uzdrowienie człowieka, któremu lekarze powiedzieli, nie ma szans, jest jakaś bliska jej osoba, tak? No więc chodzi mi o to, że wiecie, my tego doświadczamy. Oczywiście widzimy też dużo rzeczy trudnych, które się dzieje. Widzimy dużo śmierci, które się dzieją. Czasami nie potrafimy do nich podejść, ale prawda jest taka, że to nie przeczy temu, że jesteśmy otoczeni mocą Bożą, że jesteśmy otoczeni Bożą obecnością, że doświadczamy w sposób ponadnaturalny naprawdę działania Bożego w naszym życiu. Okay? Jeżeli to jest coś, co do Ciebie przemawia, to bierz. Natomiast jeżeli czujesz, nie, to jeszcze nie jestem ja, to też nie, jakby nie do końca się z tym utożsamiaj, bo ja szukam z Was tych w tym momencie, którzy naprawdę to czują. Którzy czują, tak, ja tego dotknąłem. I teraz słuchajcie, dlaczego to mówię? Dlatego, że kiedy otworzycie sobie List do Hebrajczyków, tam jest taki fragment, który powiem wam, że zawsze uczy mnie bardzo dużej pokory. I on dotyczy ludzi, którzy właśnie zostali przez Boga, jak Paweł pisze, zostali oświeceni. Który mówi, może przeczytam, nie będę parafrazować na razie, czyli Hebrajczyków 6 rozdział, 4, 6 werset 19-16, gdyż jest niemożliwe, by raz oświeconych, którzy najedli się niebiańskiego daru, stali się współuczestnikami Ducha Świętego, skosztowali szlachetnego temu mocy Boga, lecz także przyszłego porządku i odpadli znowu odnowić ku skrusze, bo ponownie krzyżują sobie Syna Boga oraz Go zniesławiają. Więc Paweł pisze tutaj o takiej sytuacji, kiedy ci ludzie, którzy zakosztowali z drzewa poznania dobra i zła, którzy zakosztowali z objawienia Bożego, którzy dotknęli namacalnie wręcz, tak, Boga, który jest powiedziane, jedli z niebiańskiego daru, którzy stali się współuczestnikami Ducha Świętego, skosztowali tematu mocy Boga, tak, skosztowali, słuchajcie, nie tylko zobaczyli, ale oni go skosztowali, czyli zobaczyli, kiedy Bóg w mocy porusza się przez nich, kiedy Bóg w mocy porusza się koło nich, tak, że niemożliwe jest dla tych ludzi, kiedy odpadną, powrócić. Paweł pisze, że to jest wręcz niemożliwe, jeżeli tak się stanie, tak? I wiesz, ja znam takich ludzi, którzy kiedyś byli Bożymi generałami, przeszli przez to doświadczenie mocy Bożej i odpadli. I wiesz, ja zawsze po prostu z Bogiem kłóciłam się o to, jak to jest niemożliwe. Przecież ich nie można stracić. Przecież po prostu ci ludzie potrzebują wrócić. Przecież oni naprawdę po prostu byli jakąś bardzo ważną częścią, jakąś wtyczką Pana Boga do poruszania się w mocy Bożej. Ale dla mnie ten fragment jest również takim ostrzeżeniem dla nas, że jest taki moment w naszym życiu, kiedy my już tyle dostaliśmy po prostu z tego objawienia Bożej mocy, z objawienia Bożej chwały, że my potrzebujemy jakby założyć płaszcz, o którym Rick Joyner pisze w swojej książce Zastępy piekieł maszerują. Pamiętacie tą książkę? On mówi o ludziach, którzy wchodzą w objawienie, wchodzą coraz wyżej, tak? Doświadczają Boga w działaniu, kiedy dochodzą na samą górę takiego naprawdę bliskości, intymności, chwały Bożej, jeżeli oni nie zakładają płaszczu pokory, tak? Jeżeli nie zakładają płaszczu takiego uniżenia, służenia, to oni w tym momencie, kiedy schodzą stamtąd, oni zaczynają stwierdzać, my pewnych rzeczy nie potrzebujemy. To jest nam niepotrzebne, tak? I kiedy oni tak mówią, to to świadczy o tym, że oni nie wzięli tego płaszcza pokory, tak? Czyli ich objawienie jest bardzo duże. Ich znanie Boga jest bardzo duże, ale nie mają płaszcza pokory. I z tego względu, kiedy wracają ponownie po tych objawieniach na pole walki, stają się nieostrożni, stają się nieuważni, stają się głupi. I są wtedy atakowani przez diabła, są atakowani przez zwierzchności. Tak? Wręcz pamiętam, wiesz, to jest bardzo opisowe, on mówi, że dla wielu z nich jest coś takiego, że siada im na ramieniu po prostu taki jakby sęp, demon w kształcie sępa i zaczyna jakby na nich wymiotować. I wtedy nie jesteśmy w stanie z nimi rozmawiać, bo oni wiedzą swoje. Oni wiedzą najlepiej, oni już wszystko wiedzą, tak? Dlaczego oni się... I on mówi wtedy, że pytał się Boga, co on może zrobić, żeby do tych ludzi dotrzeć. On mówi, że ich wszelkie rozmowy, wszelkie dyskusje nie przekonują. Jedyną możliwością, żeby ich przekonać do tego, że są w błędzie, że niepotrzebnie z czegoś zrezygnowali, że z czegoś zrezygnowali, tak? Że nie mogą się tak zachowywać, jest modlitwa, tak? Bo mówi, że to już jest moment, w którym oni schodzą z jedzenia. Więc Paweł pisze o tym w liście do Hebrajczyków, że dla takich ludzi, którzy doświadczyli mocy Bożej, bardzo trudno jest wrócić, kiedy po prostu odejdą. I wiesz, czyli to jest taki moment, w którym my jesteśmy pełni Bożej obecności, pełni Bożej chwały, tacy naprawdę zanurzeni w Nim. To jest taki moment, w którym nieprzyjaciel może nas zaatakować. Tak? Pamiętacie, jak to było z Eliaszem, kiedy wygrał jedną z największych swoich bitew? Tak, kiedy po prostu spalił tylu proroków Bala, tak, których wystąpił przeciwko Jezabel, tak, i królowi, tak, i Achabowi, przeciwko czarom wystąpił, tak, i kiedy to wszystko się powiodło, to w pewnym momencie Jezabel powiedziała: zabiję cię, tak, i on zaczął uciekać. Czyli w momencie jakby największej Bożej obecności, wylania, którego on doświadczył, tak, takiego też, o, jak to powiedzieć, takiego wylania świętości na Izrael w tym momencie, sam Eliasz zaczął uciekać. Tak, zaczął uciekać w lęku i strachu, tak? Czyli to są te momenty, w których po prostu jakby, czyli kiedy mamy dużą ilość objawienia, dużą ilość zwycięstw, to potrzebujemy naprawdę mieć ten płaszcz pokory, bo inaczej z naszym życiem może się zacząć dziać coś dziwnego, coś, co może być dla nas niebezpiecznego, tak? Czyli jeżeli mamy pójść dalej, to potrzebujemy mieć w płaszczu pokory. I widzisz, ale Paweł pisze też dalej, tak? Czyli dalej, jeżeli czytamy szósty rozdział 9-12, Paweł pisze: ale co do was, umiłowani? I to już jest do nas wszystkich, tak? Jesteśmy przekonani o znaczeniu rzeczy mających siłę wyzwolenia, bowiem Bóg nie jest niesprawiedliwy, by zapomnieć o waszym trudzie oraz bólu miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usłużyliście oraz służycie świętym. Pragniemy, aby każdy z was wykonywał tę samą gorliwość aż do końca, na skutek całkowitej pewności nadziei, abyście nie byli ociężali, ale byli naśladowcami tych, co z wiary i wytrwałości odziedziczy, czyli obietnice, tak? Czyli Paweł mówi, właściwie to jest takie ostrzeżenie, o których ja mówię, o tych, którzy gdzieś doszli, odpadli, ale co do was, umiłowani, ja mam inne przekonanie, tak? Bowiem Bóg nie jest niesprawiedliwy, by zapomnieć o waszym trudzie, bólu, miłości, jaką kazaliście dla imienia Jego, gdy usłużyliście oraz służycie świętym, wam muszę okulary zmienić. No, w każdym razie, czyli jeżeli chodzi do nas, on mówi: ja wiem, że wy służycie, ja wiem, że macie dzielne serce, ja wiem, że jesteście pełni miłości, bylebyście tą gorliwość zachowali do końca, bylebyście po prostu jakby do końca byli ludźmi, którzy służą. Ale znowu, jacy ludzie zachowują do końca tę postawę służenia, tą postawę bycia dla innych? Ci ludzie, którzy zakosztując tego objawienia, tego poznania, ci ludzie po prostu cały czas mają to serce sługi. I dobra, i teraz to pomijamy i wracamy. Zapomijamy pokorę i wszystkie inne rzeczy i wracamy do służenia. Okay? Czyli płaszcz pokory, płaszcz służenia. Czyli ponieważ jesteśmy w takim momencie zmiany wejścia w nowe, tak? To jest dobry czas na założenie tego płaszcza pokory, płaszcza, który pozwoli nam, płaszcza służenia, płaszcza, który pozwoli nam pójść dalej. I widzisz, ja pamiętam czas naszego pierwszego kościoła, nie pierwszej wspólnoty, bo byliśmy wcześniej w innej wspólnocie, tak, ale pierwszego kościoła, który prowadziliśmy. Pamiętam, jak tata dał nam takie miejsce, w którym naprawdę zaczęły się dziać nowe rzeczy, kiedy mogliśmy głosić naprawdę taką wiarę w Boga, usprawiedliwienie, kiedy po prostu wtedy byliśmy w ruchu wiary i kiedy po prostu naprawdę te wszystkie objawienie, które ten Bóg dawał w tym przebudzeniu, przyszło do Polski. Ja pamiętam, jaki to był potężny zwrot dla nas wszystkich. Takie objawienie tego, że czym jest poczucie sprawiedliwości, czym jest chodzenie w wierze, czym jest autorytet wierzącego, że my mamy moc nad diabłem, że my nie musimy chodzić przygnębieni do naszego kraju, który naprawdę chodził w takim wielkim przygnębieniu w tym czasie. Ja pamiętam tych ludzi wierzących, którzy wiele razy Boga posądzali o rzeczy, których on nigdy nie zrobił, którzy rzeczy, które robi diabeł, nazywali po prostu bożymi rzeczami, bo jakby w czymś takim byliśmy wychowani, tak? Pamiętam, że to przebudzenie ruchu wiary przyniosło naprawdę bardzo dużą zmianę do naszego osobistego życia, ale też do życia ludzi, z którymi się zdarzaliśmy. Ci z was, którzy byli z nami w tym czasie, wiedzą, że to naprawdę była zmiana naszego życia. Dla mnie to poczucie usprawiedliwienia przez Boga, że ja jestem sprawiedliwa, bo jestem usprawiedliwiona. Ja pamiętam, że to było coś, co zmieniło kompletnie moje życie. Tak, ale pamiętam również taki moment, że myśmy naprawdę już mieli bardzo dużo ludzi, którzy to znaczy myśmy byli takim kościołem, taką społecznością ludzi, którzy naprawdę mieli dostęp do bardzo dużej ilości objawienia, którzy słyszeli najlepszych kaznodziei, którzy w tym czasie byli dostępni, którzy słyszeli najlepszych ludzi, którzy przyjeżdżali. I wiesz, i myśmy doświadczyli czegoś takiego, że nasi ludzie jakby nie zostali w takim szacunku do innych. Myśmy wszyscy uważali, że wszystkie kościoły powinny wyglądać tak jak nasz. Że nasz kościół ma największe objawienie, że nasz kościół ma jakby taki akces do tego, żeby zmienić cały ten kraj, bo jesteśmy takim silnym kościołem pełnym. Pamiętam, tworzyliśmy wtedy taką platformę do zdobywania kraju, nie? I wiesz, i to było w takiej naszej młodzieńczości, w takiej naszej głupocie, ale myśmy doszli do jakiegoś miejsca w naszym objawieniu, takiego naprawdę miejsca głębokości Bożej i nie założyliśmy płaszcza, aby pójść dalej z tego objawienia. I wiesz, wtedy wiele rzeczy się ucięło, myśmy z Markiem wyjechali do innego miasta, wrócił stary lider, myśmy nie chcieli walczyć. Mniejsza o to, ale kiedy my przeprowadziliśmy się do Krakowa, to co próbowaliśmy zrobić, to próbowaliśmy w kościele stworzyć podobny kościół. Bo uważaliśmy, że to jest najlepszy model, że wszystko powinno tak wyglądać, że wszystko powinno w ten sposób się układać, tak? I powiem wam, że to było bardzo, czyli my uważaliśmy, że my mamy klucz, który jest kluczem do każdego miasta, że wszystkie kościoły powinny tak wyglądać, czyli pomimo jakiegoś złamania tego, że musieliśmy jakby opuścić kościół i jakby cała nasza służba się skończyła, my z Markiem, tak? Zaczęliśmy od nowa, my znowu chcieliśmy powielać ten sam model. I pamiętam, że tata nam powiedział, że to nie jest żadna droga do tego, żeby iść dalej. Powiedział nam, że my mamy słuchać i szukać kluczy, które Bóg daje tym ludziom do tego miasta. I to była jedna z trudniejszych lekcji dla nas, ale lekcja też, w której uczyliśmy się pokory, bo my byliśmy ludźmi mądrymi i my mieliśmy też kościół ludzi mądrych, którzy naprawdę, kiedy mogli, wypowiadali się mądrze. Ale wiele razy to byli też ludzie przemądrzali, którzy o wszystkim wiele wiedzieli. Oni wiedzieli, jakie słowo prorocze zastosować, oni wiedzieli, jakie słowo powiedzieć, oni wiedzieli, co mówi Bóg i tym wszystkich karmili. I wiesz, myśmy przeszli przez bardzo duże złamanie, część ludzi również z nami przeszła, to ten kościół jakby wtedy się podzielił, część ludzi odeszło, tak? Część ludzi zostało. Ale ja wam powiem, że ja myślę sobie, że to jest taka lekcja złamania, lekcja pokory, która bardzo zmieniła moje życie, jeżeli chodzi o patrzenie na nasze służenie Panu Bogu i nasze nasz sposób służenia. I wiecie, ja myślę, że to jest troszeczkę tak, jak często mówiło się o Izraelu, tak, że Izrael wyszedł z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z Izraela. Pamiętacie to, nie? I wiele razy jest tak, że my jesteśmy ludźmi po przejściach. My jesteśmy ludźmi, którzy byli w konkretnych kościołach, byli w konkretnych społecznościach i my jesteśmy w nowym miejscu, w miejscu takiego wchodzenia być może dla każdego z nas do ziemi obiecanej. Jeżeli nie wchodzimy tam jeszcze jako kościół, to na pewno wchodzimy jako indywidualne osoby. Jeżeli my nie zadbamy o to, żeby pewne rzeczy z nas zrzucić, z tej przeszłości, to będziemy trochę w takim miejscu, jak my byliśmy z Markiem wiele lat temu, kiedy musieliśmy przejść przez konkretne złamanie, żeby wejść w miejsce naszego przeznaczenia. I wiesz, i teraz jeżeli pomyślimy sobie o tym, co na ten temat pisze Biblia, tak? To w Ewangelii Łukasza 22, 26, 27 czytamy: wy zaś tak postępujcie, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jak najmniejszy, a kto jest przełożonym, niech będzie jak ten, kto służy. Otóż bowiem, któż bowiem jest większy, ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto siedzi, ale ja jestem pośród was jako ten, kto służy. A ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec. Czyli Jezus bardzo wyraźnie pisze tutaj o tym, że ja wam przekazuję królestwo, tak jak przekazał mi ojciec. I ja mówię do was, żebyście zawsze byli tymi, którzy służycie. Bez względu na to, jaką pozycję macie, bez względu na to, w jakim miejscu przeznaczenia macie, wy jesteście, żebyście byli zawsze tymi, którzy służycie, bo to jest gwarant dla was, że na pewno będziecie w królestwie, tak? I widzicie, ja wierzę, że te konferencje, które robimy, są dla nas naprawdę niesamowitym takim miejscem uczenia się tego, jak możemy służyć jako społeczność. One pokazują motywację każdego z nas, tego, gdzie my jesteśmy, w jaki sposób my służymy. One pokazują, dają nam możliwość dawania naszego serca dla Polski bez oczekiwania zwrotu. Jeżeli kiedykolwiek oczekiwałeś, że jakiś zwrot dostaniesz z tego, to możesz się tego pozbyć. Możesz po prostu powiedzieć, ja chcę służyć innym. I wiesz, jak człowiek już jest tyle lat pastorem, bo jest, i jest z nim w różnych społecznościach, to czasami zaczyna się zastanawiać, jakby, wiesz, pastorzy mają same, całe klucze rozpoznawania ludzi, których lepiej nie brać do służby. I całe klucze, jak rozpoznawać tych, którzy są mało dojrzali od dużo dojrzałych, tych, którzy są poranieni od nieporanionych, bo jak to dobrze porozpoznajesz, to być może wtedy się nie zawiedziesz, albo nie dostaniesz po głowie, albo stworzysz ten twój dream team, który będzie po prostu wokół ciebie się kręcił, który nie będzie ci doradzał, wymądrzał się, ale po prostu zakasze rękawy po prostu i będzie razem z tobą pracował. I wiesz, my wszyscy, naprawdę wszyscy, tak jak słucham, jak spotykamy się, wiesz, te 20 kilka lat na tych spotkaniach pastorów, to ja myślę sobie, jesteśmy takimi głupimi idealistami i ciągle wierzymy w to, że po prostu będziemy mieli te dream teamy złożone z takich osób, które naprawdę za nami staną, naprawdę będą z nami służyć, naprawdę będą oddawali nasze serce, całe swoje serce, tak jak my staramy się cały czas je oddawać, tak? Albo nawet nas przerosną w tym służeniu, w tym oddawaniu. I tak czasami słucham różnych, wiesz, tych zrani i myślę sobie, o ja cię, Panie Boże, po prostu... Przecież Dawid, kiedy został ten swój dream team, to byli najgorsi więźniowie. To byli ludzie, którzy uciekli przed Saulem. Wiecie, jak to jest, jak ludzie uciekają z innych kościołów i przychodzą do twojego. Wiecie, jak to jest. Wiecie, jak to jest. Jak uciekli stamtąd, bo coś się stało, to zaraz uciekną stąd. Może tak być, nie? Więc tych przejść z ludźmi, naprawdę każdy ma wiele z nas, liderów, tak? Prowadzących kościół. Ale tata cały czas nas uczy zaufania i tata cały czas nas uczy po prostu bycia z ludźmi, cały czas uczy nas tata służenia. Wiesz, ja pamiętam, kiedy kilka razy tata do mnie mówił, pochyl się nad tym człowiekiem, spędź z nim czas, pomóż mu. Ja mówię, no co tata, ale przecież ja widzę, że on odejdzie z tego kościoła za miesiąc. A tata mówi do mnie, ale ja chcę, żebyś to zrobiła, żebyś mu usłużyła. I ja mówię, no ale tata, no przecież to ma fajnie i w ogóle, ale to jest miesiąc. Przecież ja wiem o tym. Ja jestem prorokiem. Tata mówi, ale to nie zmienia faktu, że to jest czas służenia w tym momencie, tak? Czyli my służymy ludziom i my nie możemy zdecydować za nich, żeby gdzieś byli, ale też nie możemy ich powstrzymać, żeby gdzieś już nie byli, bo chcą odejść. Nie wiemy dlaczego, tak? Ale najważniejsze w tym wszystkim dla nas jest to, żebyśmy się nauczyli, jak mamy funkcjonować i jak mamy pójść dalej w naszym przeznaczeniu i w naszym powołaniu, tak? I teraz mam do was, czyli zostaliśmy obdarzeni, jesteśmy w tym miejscu, znów zrobiłam jakąś aluzję niepotrzebną, ale okej. Okay. Jesteśmy w tym miejscu, kiedy mówimy o tym, że mamy jakieś Boże działanie w naszym życiu, Boże cuda, Boże znaki, Boże doświadczenie. A jeżeli to wszystko zostało nam dane po coś? To, o czym mówiliśmy. Pamiętacie, jak Estera została królową? Jak król ją w końcu wybrał? Tak? To było naprawdę, wiecie, to był taki moment, w którym ona mogła być żoną króla albo mogła być nałożnicą. Ona naprawdę oddała wszystko i zaryzykowała wszystko, żeby zostać królową. I w pewnym momencie, kiedy Izrael był zagrożony, kiedy jej lud był zagrożony, przyszedł do niej jej wuj, Mordochaj, i co jej powiedział? A co jeśli to wszystko, co dostałaś, dostałaś właśnie dla tego celu? Właśnie dla tego celu. I wiesz, ja czasami się tak zastanawiam, wiesz, kiedy na przykład jestem z jakimś liderem, któremu jest bardzo ciężko, tak? Muszę przy nim być, towarzyszę mu, spędzam mnóstwo czasu na telefonach, tak? Modlę się z nim, modlę się o niego, spędzam z nim czas. I tak kończę, siedzę, wiesz, mija tydzień, drugi, trzeci, czwarty, miesiąc, trzeci. I ja sobie myślę, Panie Boże, ile ja bym w tym czasie innych rzeczy mogła zrobić? Konferencja, gdzieś wyjechać na misję i w ogóle, a ja siedzę i się w czymś babrzę. I pamiętam, że kiedy przychodzą mi takie myśli, to zawsze myślę, a może dla tego czasu właśnie ja zostałam tutaj dana? A może dla tego czasu ja właśnie tutaj siedzę? Czy nie dlatego, po prostu, dlaczego mnie się wydaje? I powiem wam, że mam coraz większe przekonanie, że jak pójdę do nieba i będę miała stać w kolejce po nagrodę, to wiecie, gdzie stanę? W kolejce dla mam.
Za długa kolejka.
To przyniosę się dla ojców. Nie? W kolejce dla mam stanę. Rozumiecie? Czyli jest taki moment i do was, dziewczyny, które jesteście mamami, macie małe dzieci i wiesz, i mamy takie momenty nieraz w tym naszym służeniu Panu Bogu, że myślimy, ja wiem, bo wiele razy rozmawiam z takimi dziewczynami, gdzie to nasze powołanie, gdzie to moje przeznaczenie, bo są takie mamy, które mówią, Jezu, jestem w centrum woli Bożej w tym momencie, ale są takie, które myślą, zawsze chciałam mieć dzieci, ale chyba dobrze, że Bóg mi nie powiedział, jakie to ciężkie. Ale to jest taki moment, w którym my naprawdę umieramy dla siebie, to jest taki moment, w którym my wiele tracimy. I powiem wam, ja nigdy nie żałowałam i nigdy nie żałuję do tej pory żadnego momentu, który po prostu poświęciłam dla tych moich dzieciaków. Nigdy nie czułam takiego momentu, w którym ja tracę coś, tak? Tracę swoje powołanie i przeznaczenie, bo ja muszę się zajmować dziećmi. Tak? To jest, bo cały czas dbam, czy to znaczy, że nigdy nie miałam takich myśli? No oczywiście, że nie miałam, bo ja jestem święta. oczywiście, że je miałam. W każdym momencie, kiedy było ciężko, tak, takie myśli mi przychodziły, Boże, co ja tutaj robię? Tak, nie mogę się nigdzie ruszyć, nie mogę nic zrobić, czuję tyle rzeczy w sercu, tak? Ale wtedy mówiłam, tato, to jest taki fajny czas, taka fajna lekcja uczenia się dla mnie Bożego przeznaczenia i Bożego powołania. Uczenia się dla mnie tego, co Ty chcesz w moim życiu robić, tak? To jest taka fajna lekcja, która kiedyś w przyszłości mi pomoże i taka fajna lekcja, i wiesz, i powiem Ci, że przez tą fajną lekcję, którą przeszłam, to nieraz jak mi jest ciężko, jak mam tyle rzeczy do dźwignięcia, to tak sobie myślę, ale mam taką jedną, która mi się udała. Mój mąż mówi, jeszcze Ci się nie udała, bo jeszcze nie masz dorosłych dzieci, które gdzieś poszły. A ja mówię, już mi się udała. Już mi się udała, bo one są szczęśliwe, bo one są w miejscu swojego przeznaczenia. Teraz to tylko byle już nic nie schrzanić. Byle ciągnąć dalej tak samo, nie? Ale to są te miejsca naszego służenia, to są te miejsca naszego oddania, tak? I słuchajcie, być może to wszystko, co zostało nam powierzone, tak? Być może to wszystko, co mamy, jest nam dane po to, żebyśmy właśnie służyli, tak? Jako społeczność na przykład, tak? To, co mówiłam o tych konferencjach. Czy jako osoby indywidualne, być może to jest nam dane. Wiesz, ja ostatnio poszłam na taką konferencję, wiedziałam, że mam iść od taty tam, wiesz, na tą Holy Ghost Night, tak? To się tak nazywało, tak? No, wiedziałam. Holy Spirit Night. Tak, wiedziałam, że mam tam iść, bo po prostu, wiesz, musiałam się spotkać z Wencem i tam z innymi, tak? Bo ich znam, okazało się, że ten, z którym poszłam się spotkać, tego drugiego nie było, ale okej, okay, zameldowałam się, tak? Tak sobie myślę, tata, po co ja tutaj przyszłam? Wiesz, to było w takim naprawdę natężeniu, to było w środę, nie? A myśmy już w piątek jechali do Jeleniej Góry, to dla mnie to było, wiesz, ja jeszcze musiałam jechać innym samochodem, bo po prostu, wiesz, chciałam towarzyszyć Magdzie, nie musiałam, ale chciałam nie zostawić ją samą. Mój mąż chciał, żeby dzieci były do końca w szkole, więc zrobiło się zamieszanie. Jak mam tam jechać? Więc w końcu stwierdziłyśmy z dziewczynami, jedziemy wcześniej, będziemy z Magdą, a Marek dojedzie później, żeby jakby być na początku z Magdą, w tym, kiedy ona otwiera ten późny deszcz. I wiesz, siedzę tam na tej konferencji i myślę, co ja tu robię? Ale wiesz, później mówię, a pójdę do teamu modlitewnego. Ja mówię, fajnie jest się modlić, zawsze chciałam być w armii. To co, że tutaj, wiesz, nic nie robię, stanę sobie z nimi i będę się modlić o ludzi. I wiesz, stanęłam, wezwali ludzi do modlitwy i stanęłam w takim miejscu, wiesz, stanęłam i mówię, kogo się tu modlić? Mówi, kto chce wyjść, kto chce się nawrócić, kto chce zmienić swoje życie, tak i tak dalej, i tak dalej. I stanęłam, mówię, o, najtrudniejsza dla mnie modlitwa, to nie wiem, o co się modlić, mówię, to będę prorokować. I podeszłam do pierwszej z brzegu dziewczyny, która stała w czapce. Zaczęłam się, mówię, czy ja mogę po prostu, wiesz, o Ciebie się pomodlić, czy ja mogę z Tobą tutaj, wiesz, teraz pobyć, tak, porozmawiać. Ja mówię, Ty to chyba jesteś nawrócona. Ona, no. A ja mówię, no ale nie słyszysz głosu Bożego, tak, trudno Ci jest słyszeć. Ja mówię, ale Bóg do Ciebie przemawia. Mówi, skąd wiesz? Ja mówię, bo mi powiedział. I tak jej mówię. I w końcu tak pytam się, w jakiej Ty społeczności jesteś? A ona mówi, ja tutaj na razie przychodzę. Ja jej się przedstawiłam, powiedziałam, ja mówię, no to przychodź tutaj, tu jest fajnie. I słuchajcie, długo z nią rozmawiałam, ona płakała. Ale wyobraźcie sobie, że rozmawiałam z tą dziewczyną, o której Kasia nasza, Janicka, składała świadectwo. Podeszłam do tej dziewczyny, o której ona składała świadectwo, że ona jest taką osobą znaną i się nawróciła. Ale ja nie oglądam TV, więc ja nie znałam jej, więc myślałam, że rozmawiam z kobietą w czapce. Dopiero na sam koniec jakby fakty się połączyły i ja nagle myślę sobie, tato, ty jesteś taki niesamowity. I pomyślałam sobie, czyli ja przyszłam tutaj, żeby zatańczyć na tej scenie, czego nie lubię robić i mnie tam wciągnęli na siłę i żeby pomodlić się z tą jednostką, której w ogóle nie znam, bo jak siedziałam tutaj i Kaśka mówiła, to ja mówię, tato, ja modlę się, żeby ta osoba naprawdę mogła Ciebie słyszeć. Więc tata mnie do niej posłał, postawił za nią, no i ja do niej mówiłam. Nie? I wiecie, ja mówię, że to jest coś, co my musimy wiedzieć, że w naszym życiu się dzieje, kiedy my rozumiemy, że nasze powołanie jest zawsze nasączone naszym sercem sługi. Że nasze powołanie jest zawsze nasączone naszym szukaniem tego, po co tata naprawdę nas gdzieś posłał i co naprawdę w danym miejscu ma się zadziać. I wiesz, i myślę, że tym początkiem, tak, naszego takiego... szukania tego powołania jest to, co jest napisane w 1 Koryntian 1, 26-31. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest między mądrych według ciała między nami. Niewielu możnych, niewielu szlachetnych, szlachetnie urodzonych. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg. A nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz. Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało. Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości jedni drugim służcie. Galacjan 5:3, ten drugi fragment. I wiecie, to są dwa fragmenty, które mi mówią bardzo dużo. One mówią, że Bóg nie zwraca uwagę w ogóle w naszym powołaniu na naszą mądrość, na to, jakie my mamy dary, tak? Bo On nie chce, żeby ta nasza mądrość i te nasze dary kiedykolwiek były dla nas świadectwem, że to przez to, jacy my jesteśmy, tak? Jak my jesteśmy wspaniali i wielcy, że to przez to jesteśmy używani. Najwięcej mojego używania przez Boga, mojego osobistego, zawsze było w mojej słabości. Czyli w tych momentach, gdzie po prostu ja miałam dużą słabość, tam mnie Bóg najbardziej używał. Ja naprawdę po prostu myślę, że my musimy zrozumieć to, że nasze powołanie i wybranie i nasze chlubienie jest naprawdę chlubieniem się z tego, że my jesteśmy wybrani, że my jesteśmy wybrani przez Niego i że my jesteśmy powołani przez Niego i możemy się chlubić w Nim. Widzisz? Czyli pierwszym naszym powołaniem jest powołanie do świętości. Żebyśmy byli święci tak, jak On jest święty w postępowaniu, tak? Tak jest napisane w Piotra 5, 1:15, lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie święci we wszystkim waszym postępowaniu, tak? I to jest to, co mamy w innym fragmencie pisze, co mamy, to jest to powołanie, o którym jest napisane, że je mamy umacniać, że w niego mamy wzrastać, tak? Czyli aby się w naszym powołaniu, w naszym wybraniu umacniać i wzmacniać, w powołaniu do świętości. I to pierwsze nasze powołanie tak naprawdę i umacnianie w tej świętości odbywa się przez umacnianie właśnie nas w służeniu. Czyli nie ma innego tak naprawdę sposobu do tego, żebyśmy byli święci, niż służenie jedni drugim, tak? Niż służenie sobie nawzajem, niż służenie Jemu, tak? To zawsze w tym wszystkim widać, to zawsze w tym wszystkim po prostu się manifestuje. I kiedy my jesteśmy w tym powołaniu utwierdzani coraz bardziej, czyli to jest powołanie, z którego nigdy nie powinniśmy rezygnować i zawsze w nim powinniśmy być. Powołanie do świętości, powołanie do świętości w każdym naszym postępowaniu, tak? Ale w tym samym czasie, o tym, co już mówiłam, mamy to nasze indywidualne powołanie od Niego, tak? W które zostaliśmy wyposażeni. Wiesz, ja bardzo lubię o tym rozmawiać z moimi pacjentami. O poszukiwaniu sensu i celu w życiu. Wiecie, jak wielu ludzi w ogóle nie ma pojęcia, że jest coś takiego jak poszukiwanie sensu i celu w życiu. Oni po prostu egzystują. Chodzą do pracy, wychowują dzieci. Jak pójdą na dobre spotkanie, to się cieszą. Jak pojadą na wakacje, to się cieszą. Dla mnie zawsze taką tajemnicą było, Boże, jak ludzie mogą tak żyć. A teraz tej tajemnicy doświadczam wtedy, kiedy przychodzą do mnie i siadają wprost mnie na fotelu i zaczynam z nimi rozmawiać. I słuchajcie, co zauważyłam, że bardzo dużo wyciągnięcia ludzi z takich depresji, załamania, z takich rzeczy odbywa się przez to, że oni łapią sens w swoim życiu. Ale pierwszym sensem, który oni potrzebują złapać, jest sens tego, że potrzebują Boga. Że od Niego są zależni, że w Nim jest wszystko. To powołanie do świętości. I wtedy dopiero dlaczego? Dlatego, że my nie jesteśmy sami w stanie zrealizować naszego powołania. To znaczy powiedzmy tak, znając mój Kościół i moją społeczność, większość z nas, większość z was, przez mądrość, jaką macie, przez wykształcenie, jaką macie, przez doświadczenie, jaką macie, wy naprawdę jesteście sami w stanie zrealizować swoje powołanie. Bo taką mądrością z nieba zostaliście obdarzeni. Jesteście po prostu bardzo mądrymi ludźmi. Powiem w większości. Ale jesteście bardzo mądrymi ludźmi, którzy mają naprawdę, którzy są ubogaceni ponad miarę. Taką miarą dobrą, natłoczoną, poczęsioną. I to widać. Ja to widzę, ja to czuję. Po prostu kiedy z wami rozmawiam, że ja mam z wami o czym zawsze rozmawiać. Nie muszę rozmawiać o Bogu, a jesteście dla mnie bardzo ciekawi, interesujący jako ludzie. Macie bardzo dużo takiego zaplecza mądrości, siły w sobie, tak? Czyli dla mnie jest to już duże świadectwo tego, że i takiej kreatywności od Boga. I dla mnie to jest bardzo duże świadectwo tego, że naprawdę bardzo dużo w waszym życiu Bożego powołania może się realizować o własnych siłach. Tak? Czyli jeżeli naprawdę nie zawierzycie do końca Bogu, to bardzo dużo rzeczy będziecie realizować o własnych siłach. Tak? Słuchajcie, jak mnie ktoś daje jakąś sytuację i mówi, że to jest sytuacja nie do rozwiązania, że on nie widzi drzwi wyjścia, ja mam zawsze problem, bo ja widzę co najmniej 10 drzwi. Czyli on mówi, ja nie widzę wyjścia. Ja mówię, jak to, ale to, ale to, ale to, ale to. On mówi, robi się jeszcze gorzej. A ja mówię, dlaczego? Bo jak nic nie miałem, to miałem nadzieję, że coś znajdę. Ale jak teraz mam tyle możliwości, to ja naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić. Także wiesz, musisz uważać, bo możesz kogoś swoimi możliwościami zabić. Tak? Ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o naszą mądrość, to my bardzo ciężko byłoby nam się utożsamić z ludźmi, którzy są głupi w oczach tego świata. Może przez naszą głupią wiarę, tak? Przez naszą wiarę w uzdrowienia, w wiarę w to, że można zmienić ten kraj, w wiarę w to, że ludzie potrzebują miłości, tak? To ludzie mogą pomyśleć, kim wy jesteście, tak dziwnie gadacie, przecież to wszystko jest bezsens, przecież z tego kraju można tylko uciekać. Może dlatego jesteśmy jak głupstwo tego świata, tak? Ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o nasze przeznaczenie, to widać w nas, że jest w nas dużo mądrości, dużo takiego Bożego poznania, tak? Czyli jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś są jak miasto postawione na górze, które widać, tak? Ale w tym naszym indywidualnym powołaniu dalej zostaliśmy powołani przed założeniem świata, to już wiecie. Już wtedy Bóg zaplanował, że to jest dobry czas, dobre miejsce, żeby nas przeznaczyć i powołać. Być może nie jesteś jeszcze w miejscu swojego przeznaczenia. Być może powinieneś się przenieść do innego miasta, do innego kraju. Być może nie jesteś w tym miejscu, ale jesteś na pewno zrodzony dla tego czasu i nie ma w tym żadnej pomyłki. Tak? Więc od ciebie tylko zależy, czy będziesz się taty pytał o to, jakie jest twoje przeznaczenie i powołanie. Teraz znalazłam taką świetną książkę, o której Monika mi powiedziała, że już u nas w kościele była. Nie ten autor jednak, a widzisz. No to znalazłam ją, słuchajcie, znalazłam ją, kiedy byłam w Tyńcu. Nazywa się... Dlaczego wieloryby nie latają? Bardzo fajna. Zakupiłam ją, coś takiego. Czy wieloryby nie latają? Wieloryby nie latają w każdym razie. Zakupiłam ją dla połowy swoich klientów, tak? Dla innych tylko podaję tytuły. Dlatego, że to jest książka, która pokazuje nam o tym, że mamy się przestać martwić tym, że po prostu nie latamy. Bo mamy pływać. Ale są tacy z nas, którzy latają, chcą latać, a mają pływać, a są tacy, którzy pływają, a mają zacząć latać. Czyli nasze powołanie, nasze przeznaczenie jest bardzo indywidualne. Jest bardzo nasze. Ono pasuje tylko do nas. Ta torba z narzędziami, która jest obok nas, ona jest tylko nasza. Jeżeli tam są jakieś narzędzia, które są jakieś dziwne i nam nie pasują, to one mogą być pierwszymi, którzy wskażą nam to miejsce naszego powołania i przeznaczenia. Ale oprócz tego naszego indywidualnego miejsca powołania i przeznaczenia jest wciąż to miejsce służenia. Czyli nasze powołanie i przeznaczenie, które mamy na przykład w tej wspólnocie. Miejsce, w którym możemy być miłością jedni dla drugich, w których możemy służyć jedni drugim, w którym możemy opróżniać zmywarki, w którym możemy opróżniać pralki, w których uczymy się tak naprawdę tego po prostu, co jest naszym przeznaczeniem. Tak? I teraz zobaczcie. Paweł mówi się, to modli się, tak? To jest ten Efezjan 1:18, żeby Bóg oświecił oczy naszego umysłu, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja naszego powołania, czym jest bogactwo chwały w naszym dziedzictwie, tak? Czyli Paweł modli się o tym, żebyśmy doszli do miejsca swojego przeznaczenia. Czy jesteś taką osobą, która potrzebuje wiedzieć, jakie jest twoje powołanie od Boga? Jesteś taką osobą? Czy ktoś może pomachać mi, kto chce wiedzieć, jakie jest jego... Będę prorokować teraz. Żartowałam. Chcecie wiedzieć, okej. Okay. Czyli możemy mieć takie powołanie, które jest powołaniem na teraz, możemy mieć takie powołanie, które jest powołaniem na kiedyś, możemy mieć takie powołanie, które zrealizuje się za wiele, wiele, wiele lat. Ale Bóg na pewno nam to objawi. Pamiętacie, pamiętacie, kiedy do powołania swojego został przeznaczony Dawid? Prorok przyszedł i powiedział do niego, namaść go na króla. A Dawid wtedy pasł owce. Dawid w ogóle, powiem wam, i wiekowo, i zawodowo nie wyglądał na króla. Tak? Także są takie miejsca, w których my jesteśmy gdzieś wierni, w których my coś robimy, w których my działamy i tam się znajduje miejsce naszego przeznaczenia. Czyli Bóg nas tam powołuje. Czyli Bóg nas tak naprawdę powołuje, jakby zobaczymy również na Elizeusza, od pracy. Czyli od naszego miejsca służenia. Czyli wiesz, ja byłam wychowana w kościele w Ruchu Wiary i wiesz, myśmy byli nauczeni służenia. Myśmy w ogóle byli nauczeni tak, że jak ktoś nie służy, to żeby w ogóle zapomniał o miejscu swojego powołania. Tak, że my musimy się najpierw nauczyć służyć. Myśmy mieli objawienie tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy przyjaciółmi Boga. Myśmy mieli to objawienie, ale cały czas byliśmy uczeni tego, że po prostu my jesteśmy w miejscu, w którym musimy nauczyć się służyć. I my wszystko, co robiliśmy, traktowaliśmy jako służenie. I wiecie, ja się tak wychowałam później, po prostu kiedy dorosłam, tak, i kiedy już przez wiele lat funkcjonowałam i poznałam nowe pokolenie, to pokolenie, które tu prowadziło wywiady, tak, to ja byłam zszokowana, bo to było pokolenie, które myślało o wejściu w swoje przeznaczenie, ale w ogóle nie myślało o tym, że to się ma odbywać przez służenie. To się miało odbywać przez promocję. Wiesz, ja wam powiem, że to mnie bardzo mocno złamało, bo najpierw po prostu byłam pełna osądu i myślałam sobie, wow, co to jest? Tu się zabierać do roboty, do służenia, a nie mi tu będą jakieś tam mówić, że tu ich Bóg przeznaczył, tu oni będą działać. No i się do roboty wezmą. Niech zakasają rękawy i zabiorą się za jakąś robotę. Niech tutaj posprzątają, niech wodę przyniosą, niech coś zrobią, a nie będą mi tu mówić o wielkich objawieniach Boga. Wiesz, i wtedy tata zaczął mnie łamać i mówi, wiesz, jeżeli chcesz z tym pokoleniem gdzieś biec, to musisz znaleźć do nich klucz. Musisz znaleźć to miejsce do tego, jak będziesz do nich mówić. Bo to jest inne pokolenie niż twoje pokolenie. Ono nie jest wychowane w tych samych priorytetach, w tych samych rzeczach. I ja sobie tak myślałam, jak ja zacznę mówić o tym, jak ja służyłam Bogu wtedy, kiedy miałam małe dzieci, to ja zakasuję połowę ludzi. Bo mój mąż wyjeżdżał do Afryki, ja zajmowałam się dziećmi, jechałam na grupę domową, brałam jedno w nosidełko, drugie za rękę i jechałam prowadzić nabożeństwo. Dawałam jakimś dziewczynom, robiłam kolektę, ogłoszenia, głosiłam słowo, Tak, modliłam się o ludzi, zabierałam dzieci, jechałam do domu. I później jechałam z nimi na spotkanie liderów. Gotowałam obiady, tak? Najgorszą rzeczą było, jak już w pewnym momencie wysiadły dwa samochody, bo było minus 24 stopnie. Jedno miało rotawirusa, to już wam opowiadałam, tak? I po prostu ja po prostu siedziałam z nimi w dwójkę, Marka nie było, za trzy dni nabożeństwo i jeszcze mi woda ciepła zamarzła. I nie mogłam tego dziecka kąpać. I mówię, Panie Boże, co ja mam zrobić? I wiedziałam, że nie mogę zadzwonić do swoich liderów, bo oni byli wszyscy w tym wieku, 30 lat. I zadzwoniłam do taty Estery. Tata Estery przyjechał do mnie z taką wielką dmuchawą. Taką wielką dmuchawą. Wsadził mi ją do łazienki i mówi, widzisz córka? No po prostu ja ci tu tą wodę. Mówi, ty się ciesz, że masz zimną wodę. A ja już wyobrażam sobie, jak z tą gorącą wodą lecę przez pokój i mogę oparzyć oliwkę, bo będę wiozła do miski, żeby umyć syna, tak? Bo jemu ciągle zmieniam pieluchy. On mówi, ale ty się ciesz, że ja miałem, znaczy, że masz zimną wodę, bo ja musiałam tą wodę wozić ze studni. Ja mówię, no tato, ty mnie dużo uczysz. Ty mnie dużo uczysz, bo to ja jestem tym rozpieszczonym pokoleniem. Pokoleniem, które płacze, że nie ma ciepłej wody, bo ma tylko zimną i sobie z tym nie radzi. A on jest tym pokoleniem, który nie miał tej ciepłej wody i dziękował Bogu, że ma zimną, tą ze studni. Wiesz, i pomyślałam sobie, okej, czyli ty mnie uczysz pokoleń, ty mnie uczysz tego, jak ja mam patrzeć na tych, którzy byli przede mną, szanując ich, chociaż być może wiele razy wydaje mi się religijny, i ty mnie uczysz również szanować tych, którzy idą po mnie, chociaż nie mają tej postawy, której ja się uczyłam przez lata. Tak? Czyli jeżeli my wchodzimy w wielopokoleniowość, jeżeli my wchodzimy w to miejsce służenia, to my musimy uczyć się od siebie nawzajem, ale my musimy pojąć, że Bóg dla każdego z nas ma to miejsce służenia. Ja pamiętam takie historie właśnie od Gustawa jeszcze z tamtego czasu, kiedy po prostu, wiesz, leciał gdzieś na Ukrainę, bo to jest człowiek, który pracuje z Żydami i żona nie wiedziała, czy on wróci, bo samolot spóźnił się, słuchajcie, dwa dni. Samolot się spóźnił, nie autobus, ale samolot się spóźnił. Więc ona nigdy nie wiedziała, czy on wróci. Wiesz, musimy wiedzieć o tym, że nas poprzedzają ludzie, którzy po prostu kładli życie za to, żebyśmy mogli być w miejscu, w którym my jesteśmy. Że oni kładli życie poprzez swoje służenie, żebyśmy mogli być w tym miejscu. Ci wszyscy ludzie, którzy wiele razy teraz ich uznamy za religijnych, tak? Ci po prostu baptyści, którzy przez lata tutaj byli, ci zielonoświątkowcy, którzy przez lata tutaj byli, którzy być może teraz nas prześladują, tak? I patrzą na nas po prostu, wow, co to za po prostu oszołomy, co tam mówią o mocy Bożej, o chwale Bożej, o innych rzeczach, co to w ogóle jest, tak? To są ludzie, którzy po prostu położyli całe po prostu swoje życie, którzy siedzieli wiele razy w więzieniach, żebyśmy mogli być w miejscu, w którym my teraz jesteśmy. Więc w tym naszym służeniu i szukaniu naszego przeznaczenia, naszego powołania, my musimy nie zapominać o tym, że są ci, którzy byli przed nami. W ogóle tego nie mam w notatkach, nie wiem, dlaczego wskręciłam, ale wierzę, że to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że nasze indywidualne powołanie, ono jest naprawdę budowane na tym, co inni po prostu gdzieś wnieśli. Tak? Słuchajcie, Izrael to dokładnie rozumiał. Gedeon to rozumiał. Gedeon rozumiał, że kiedyś było inaczej, że kiedyś to wszystko wyglądało inaczej, że kiedyś po prostu tutaj Bóg był obecny, kiedyś go tutaj pielęgnowano, kiedyś tutaj służono. I wiesz, ja tak mówię o tym, już wiem, dlaczego o tym mówię, bo pojechaliśmy na konferencję, robiliśmy konferencję kolorów w Gdańsku, w takim dosyć tradycyjnym kościele, ale po prostu bardzo otwartym dla nas. I wiesz, myśmy tam zarządzili, to robimy tak, to robimy tak, to robimy tak. I przyszła do mnie dziewczyna, która to ze mną robiła i mówi do mnie tak, Iza, mój pastor nie zgodził się, żebyśmy tu sprzedawali kawę i ciasto. Ja mówię, jak to? No przecież musimy jakoś dorobić do tej konferencji, bo musimy tą salę zapłacić, inne rzeczy, później nam nie wyjdzie. On powiedział, że on woli dołożyć do zapłacenia tej sali. A ja mówię, dlaczego? A ona mówi do mnie, bo w naszym kościele my jesteśmy uczeni służenia. I powiem ci więcej, dziewczyny upieką ciasto. Upieką ciastę i będą robić herbatę i przyjdą ludzie, którzy będą tutaj pracować po to, żeby te dziewczyny, co przyjadą, żeby one się czuły przyjęte. Słuchajcie, ja myślałam, że ja zemdleję to. Ja myślałam, że ja zemdleję tam, bo pomyślałam sobie, Panie Boże, czy Ty coś do mnie mówisz? Czy Ty do mnie mówisz? My próbujemy zrobić gościniec, a czy coś do mnie mówisz, że ja jadę do tradycyjnego kościoła, nasłuchałam się nasłuchałam się różnych rzeczy, tak? Czego ja muszę się spodziewać? W ogóle naprawdę siedzę w tradycyjnym miejscu, a to miejsce mnie przyjęło. To miejsce mnie przytuliło. To miejsce chce mnie nakarmić. To miejsce chce o mnie zadbać. To miejsce chce się o mnie zatroszczyć. Ja pomyślałam sobie, wow, nie wiem jak gdzie indziej, ale my w Warszawie musimy się tego uczyć. Musimy się uczyć tego przyjęcia. Musimy się uczyć tego po prostu zaopiekowania, tego służenia tym, którzy przyjeżdżają. Musimy się uczyć tego, to co jest napisane w Piśmie, żebyśmy uważali jedni za drugich za większych od siebie. Tak? I w tym momencie naprawdę jesteśmy wiele razy zrobić. Wiesz, ja dzisiaj miałam przywilej pracowania w naszej kawiarni. Nie przyszedł ten, kto pracował w kawiarni. Albo go nie było w ogóle. No, ale w każdym bądź razie, wiesz, zrobiliśmy to wszystko, jeszcze zakleiliśmy taką dziurę, przez którą śmierdziało wszystko, bo śmierdziało strasznie. I tak pomyślałam sobie, że to jest fajne. Nie dlatego, że to jest fajne, że zawsze kiedy przychodzę, to robię to, bo ktoś może nie zdążyć, bo ktoś może tego nie zrobić. Ale mówię wam, jak do mnie przychodzą ludzie, do mnie do domu przychodzą ludzie, to ja przeważnie mam już wszystko przygotowane. Nie? Przeważnie mam już po prostu upieczone ciasto, jakieś dwie potrawy, tak, mam sałatkę zrobioną. Rzadko mi się zdarza, żeby ktoś do mnie przyszedł i ja mówię, no to co ja mogę zrobić, to ja coś upiekę. Tak? Ja przeważnie jeszcze dzwonię do gościa i pytam się, słuchajcie, czy wy jecie to, bo już wiem, że ja na przykład nie jem w ogóle mięsa, nie? I pamiętam, jak pojechałam do takiego kościoła, mieliśmy z Markiem seminarium w kościele w Łodzi i ta kobieta do nas 4 razy dzwoniła. I ona mówi, wiesz, już dzwonię do ciebie, bo nie chcę do twojego męża jeść, ale ty powiedziałeś, że wy nie jecie mięsa, nie jemy. Ale czy to jecie? Wiecie, myśmy tam jedli takie dania, które ona robiła, że ja byłam... Mama, która miała 2 dzieci, która była żoną pastora, po prostu zrobiła tam takie dania i zaprosiła na ten obiad nie tylko nas, ale zaprosiła wszystkich swoich starszych, czyli z małymi dziećmi zaprosiła 12 osób, bo oni musieli z nami porozmawiać. Na obiad chyba z 7, taką obiadokolację, z 7 daniami. I to dania były takie, jedliście kiedyś farsz z orzechów, takich zakręconych z cebulą, który smakował jak mięso? W paprykach? Wiecie, po prostu, i to były takie, tych potraw było naprawdę mnóstwo, bo ona mówiła, bo ja nie wiedziałam, co kto lubi, to zrobiłam tego dużo. Ja pomyślałam sobie, Panie Boże, to jest służenie i my musimy się tego uczyć, żeby nie zapomnieć o tym, że nasze powołanie nigdy od służenia nie odchodzi, że nasze powołanie naprawdę pełne jest służenia. Czyli mamy nasze indywidualne powołanie, bo do tego wracam i nie mogę się w to wbić, tak? I ja naprawdę marzę o tym, żeby zobaczyć, ja się tak cieszę z tych ludzi, którzy są z nami, którzy byli z nami, którzy, tak jak na przykład Viola, tak? Która jest w swoim przeznaczeniu, w swoim powołaniu, tak jak tak Kalęcimy, tak? Z którym ja tu, kiedy oni byli rok, spędziłam z nimi mnóstwo czasu na takiej pracy indywidualnej z nimi. Kiedy wyjeżdżali, to ja po prostu modliłam się i mówiłam, żeby oni weszli w swoje przeznaczenie, bo w tym powołaniu na pewno będą bezpieczni, na pewno po prostu wszystko się uda. I udało się, i są w swoim przeznaczeniu, i są w swoim powołaniu. Więc dla mnie po prostu wasze wejście w swoje powołanie, w swoje przeznaczenie jest taką radością, jak mama ma radość, kiedy dziecko po prostu robi to, czego pragnie, robi to, co lubi, się w tym realizuje. To jest dla mnie świetne, ja się cieszę z tej inwestycji. I wiecie co? I kiedyś po prostu pamiętam, a może teraz o tym nie powiem, dobra. Więc to jest coś, do czego my zawsze będziemy dążyć, ale będziemy również dążyć do tego, żebyśmy nie zapomnieli o tym służeniu, bo to służenie jest płaszczem pokory. Normalnie jestem jak zdarta płyta. Jaka jest więc różnica pomiędzy wejściem w powołanie, a samorealizacją? Jak mogę być pewny, czy plany, które robię, to są moje plany, czy to jest coś, co robię, bo chcę mieć fan, bo chcę się zrealizować, tak? Bo przecież mamy prawo się cieszyć z naszego powołania. Jak jesteśmy w naszym powołaniu, mamy prawo mieć w nim fan. Zgadzacie się ze mną, tak? Powinniśmy się z tego cieszyć. Tak. Ale wiecie o tym, że powołanie to jest jarzmo i wiele razy jest ciężarem. I kiedy je realizujemy, ono nie jest dla nas łatwe. Zderzamy się. Wiecie, z kim się zderzamy? Z ludźmi. Ja tyle razy słyszałam tę modlitwę. O, Panie, dziękuję Ci za moje powołanie. Bardzo je lubię, gdyby nie ci ludzie. Ale nasze powołanie jest wśród ludzi. Nasze powołanie jest dla ludzi. My zostaliśmy powołani dla relacji. Królestwo się też oprzestrzenia poprzez ludzi. My nie jesteśmy armią zielonych walczących o to, żeby nie ścinali drzew, abstrahując od tego, że cenię ich. Tak? Rozumiecie? My jesteśmy powołani do ludzi, do pracy z ludźmi, do relacji. Do tego jesteśmy powołani. To jest nasze przeznaczenie. Więc my potrzebujemy się tego uczyć. Potrzebujemy rozumieć, że to jest to. Ale jak jesteśmy w stanie odróżnić, czy my po prostu nie realizujemy się? Teraz to jest taka modna rzecz, żeby się realizować. Ja kiedyś zrobiłam taką całe kazanie o przeznaczeniu, o swoim przeznaczeniu, o narzędziach, które masz chyba z 5 lat temu i dużo z tego czerpałam z książki Ja jestem, Ortberga. Bardzo fajna książka na temat znalezienia swojego przeznaczenia. Taka gruba, mieliśmy ją kiedyś. Ale w każdym razie przeczytałam tą książkę, mówię ja ciebie. To jest tak ważne, żebyśmy robili to, do czego jesteśmy powołani, z tym wachlarzem rzeczy, które mamy po prostu, bo wtedy naprawdę będziemy mogli to zrealizować. I kiedy skończyłam mówić, dłożyłam to kazanie, poszłam do domu i tata do mnie mówił, nigdy nie zapominaj o służeniu. Bo jeżeli zaczniesz realizować się, jeżeli zaczniesz robić to, co chcesz, zapominając o służeniu, to coś po drodze zgubisz. Jeżeli będziesz realizować swoje przeznaczenie i zapomnisz o służeniu, to będziesz ciągle zostawiać swoją rodzinę, będziesz ciągle zostawiać swoje dzieci, bo ty służysz. Jeżeli będziesz o tym zapominać, to będziesz zostawiać swoją żonę, bo ty idziesz gdzieś tam, na kościół uliczny, tutaj, na modlitwę, na inne rzeczy i zapomnisz o służeniu. A już kogo stypię, bo chodzi na kościół uliczny jako jedyny obecnie. Widzisz? No, rozumiecie? Czyli jeżeli my zapomnimy o pewnych rzeczach, które są nasze, tak, o takim naszym normalnym służeniu, a będziemy się realizować, to naprawdę coś zgubimy. Wiesz, do mnie przychodzą ludzie niewierzący, którzy są na bardzo dużych pozycjach, wiesz, i mówią do mnie, mówią do mnie, no ja się tu realizuję i w ogóle, ale mąż ma problem, bo po prostu, bo mówi, że ja nie siedzę z dziećmi. A ja mówię, no ale siedzi pani. A on mówi, no w niedzielę siedzę, w sobotę siedzę, bo w niedzielę już zaczynam pracować na nowo. Ja mówię, no to jak pani tylko w niedzielę siedzi, to pani siedzi czy nie siedzi? W sobotę siedzę. Ja mówię, no ale to pani siedzi czy nie siedzi? I ona mówi, no nie siedzę. Ale jest niańka. Przychodzi codziennie. Ale ja mówię, a co to zmienia w tym, czy pani siedzi czy nie siedzi? No nic. Rozumiecie? Więc my musimy rozumieć, że jakby nasze przeznaczenie, nasze powołanie, jeżeli my się z nim sami zwalniamy z naszego służenia, czy to rodzinie, czyli gubimy priorytety, czy to jakby jesteśmy tak zapracowani w tym naszym powołaniu, że gubimy to, co jest najważniejsze, czyli relacje z Bogiem, to naprawdę coś się dzieje. Przyjeżdża do nas James Maloney. Kiedy trafiłam na Jamesa Maloney'ego i modliłam się o to, czy to jest ta osoba, którą mamy zaprosić, ja wiedziałam, że to jest jeden z tych starych proroków, ci prorocy nam wymierają i ciągle po prostu nie ma takiego ich dotknięcia dla naszego kraju, więc kiedy się modliłam, to czułam, że ten Maloney to jest prorok dla nas, więc zaczęłam z nim pisać, umawialiśmy się i tak przekładaliśmy to z powodu różnych rzeczy i w tym roku on ma być, ale ja wtedy przesłuchałam taką kasetę Sida Rota z nim, kiedy on mówi o tym, co się z nim stało. To jest człowiek, który bardzo dużo usługiwał w Betel. To jest człowiek, który jako pierwszy modlił się o ludzi, którzy mieli takie metalowe części w ciele i te części były znikały. Tak? I oni mieli pełną sprawność i tak dalej. Taki naprawdę, którego Bóg używa w wielu rzeczach. To jest człowiek, który rozchorował się na raka mózgu. Na raka mózgu. I jak ja to zobaczyłam, to powiem wam, że mnie zmroziło. I on mówi tak. Ja wiem, że ja mam po prostu tego raka mózgu z powodu pychy i głupoty i tego, że realizowałem sam siebie, swoje przeznaczenie, jeździłem z miejsca na miejsce, głosiłem, usługiwałem, traktowałem ludzi okropnie, tak? I ja wiem, że dlatego go mam. Ja się przestraszyłam, pomyślałam sobie, Jezu, to nie moja doktryna w ogóle. I on mówiąc to mówi dalej, ja nikomu nie powiem, że po prostu, że tak się dzieje z każdym. Ja nikomu nie powiem, ale jednego jestem pewien, wiem, że tak się stało ze mną. Wiem, że z powodu mojego braku służenia, że z powodu mojego braku jakby szukania tego, co Bóg ma dla mnie, jakby bycia pod Jego ochroną, bycia w tym, co On ma dla mnie, a z powodu szukania takiego fanu i takiego miejsca, co ja chcę zrobić, ja jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem. I oczywiście dalej dodaję, że on się spotkał z aniołem i anioł mu powiedział, że będzie uzdrowiony. Jest po chyba 10 czy 15 operacjach. Jest teraz chudszy, jest potężnym człowiekiem, po prostu ponad 2 metry wzrostu. Wiesz, już też ma swoje lata, bo ma po prostu ponad 60, ale jest teraz taki chudy po tych operacjach, po tym wszystkim. Nosi okulary, czapkę, bo ma tutaj taki przeciętą w kilku miejscach głowę. I mówi, że kiedyś rozmawiał z Jezusem i mówi, wiesz co, no wszystko byłoby fajne, ale mógłbyś mnie szybciej uzdrowić, bo ja tak brzydko wyglądam. Szczególnie jak wiesz, zobacz jak ja ludzi straszę, jak głoszę słowo. A Jezus do niego mówi, ale mnie się podobasz, mnie to nie przeszkadza. I wiesz, ja myślę, że to są takie miejsca, które pokazują nam, że my możemy realizować Boże plany w nieswój sposób, ale że my również możemy realizować takie rzeczy, które nam się podobają. I wiesz, jak jesteśmy ludźmi młodymi, wy, którzy jesteście krótko nawróceni, którzy krótko znacie Boga, to się dobrze bawcie. Po prostu próbujcie, dajcie sobie prawo do pomyłki i nie bójcie się tego, jeżeli po prostu wejdziecie w coś i będziecie myśleć, Jezu, czy to na pewno Bóg, a jak nie Bóg, to On mnie pewnie ukaże, a jak ja to sam realizuję. Po prostu realizuj i powiedz, Boże, może nie usłyszałem, że to Ty, a jak to nie Ty, to mnie zawróć. Baw się dobrze i miej fan. Jedz ze stołu Bożego jutrz jak najwięcej. Czyli w ogóle nie przejmuj się tym, tak? Ale jeżeli jesteś tym człowiekiem, o którym mówiłam na początku, który wchodzi na górę Bożą, wszedł już bardzo wysoko i ma naprawdę dużo objawienia z tej góry Bożej, to bądź bardzo mądry w swoich krokach. I nigdy, przenigdy nie zapominaj o służeniu. I nigdy, przenigdy nie zapominaj o świętości i o tym, że to jest twoje pierwsze powołanie. Powołanie do bycia z Nim, powołanie do bycia przy Nim. I wiesz, ja tutaj zdradzę trochę w tym, zanim podam takie 3 punkty, to zdradzę trochę taką swoją rozmowę z Piotrem. Z Piotrem W, jak to się mówi na policji. Piotr W przejechał ciągnik swoim małym samochodem. Już mieliśmy z Piotrem taką rozmowę, bo my sobie zawsze podsumowujemy te rzeczy, które robimy po jakiejś dużej konferencji. I tak ja mówię mu, słuchaj, czy ty tam miałeś osoby, które z tobą pracowały? I Piotr do mnie mówi, wiesz, no tak ci powiem. No ale tak wiesz, nie bierz tego do serca, mówi. Tak chciałam ściągnąć jakieś osoby, wiesz, z naszej społeczności i one mi powiedziały, że one są zajęte, że one nie mogą mi pomagać w tych naszych wolontariatach, bo one idą się modlić o ludzi, więc one tam mają służbę. Powiem ci, ja się załamałam. Załamałam się, pomyślałam sobie, Jezu, naprawdę? No ale przecież mogli wziąć dyżur na pół dnia, na 4, żeby ci pomóc. Przecież tyle razy mówiliśmy, że nie masz pomocników. Nie martw się tam, wiesz, przyjdą ci ludzie od Pawła Bukału, oni mi zawsze pomogą. zawsze będą, to na nich możemy liczyć. I ja pomyślałam sobie, o rany, to gdzie my poszliśmy? My już jesteśmy kościołem, w którym wszyscy nakładamy ręce na chorych, jesteśmy jak Bill Johnson i jak Catherine Kuhlman, i wy nie znacie Catherine Kuhlman, nowsza kobieta mi potrzebna, Heidi Baker, tak? Rozumiecie? Czyli a zapominamy o takiej prostej rzeczy, że to my jesteśmy tymi, którzy służą. Że to my jesteśmy tymi, że my nie jesteśmy tam po to, żeby wejść, wyciągnąć nasze ręce, wiesz, i położyć ręce, tylko że tam jest mnóstwo rzeczy, których musimy zrobić, których jakby tu możemy doglądnąć, tu coś zrobić. Wiesz, nasze dzieci siadają na recepcji, bo nie ma nas. I później mówią, mamo, jak my mamy z tą panią rozmawiać, bo ona przyszła i tak nas ochrzaniła, tak wiesz, tak. A ja mówię, no ale co, że ona tu chce wejść i ona ma bilet i ona ma wejść. A ja mówię, no ale co, żadnej cioci nie było? No nie było, bo myśmy tu sami siedzieli, bo nikogo nie było. I ja sobie myślę, coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Gdzieś żeśmy w tym naszym powołaniu i w tym naszym przeznaczeniu o czymś zapomnieli. Nasze dzieci mówią, ja idę do wolontariatu, ja chcę się uczyć wolontariatu i siadają w miejscach, w których powinniśmy siedzieć my. Słuchajcie, jaki kraj wysyła dzieci na wojnę? Jaki kraj wysyła dzieci na front? Hej, w jakim miejscu my jesteśmy? Jeżeli oni idą tam walczyć razem z nami, nie mamy wyjścia, to my siedzimy tam razem z nimi. To jest nasze miejsce służenia. To jest nasze miejsce po prostu robienia różnych rzeczy. Mój mąż się pyta, kiedy ty w końcu przestaniesz tam jeździć, ustawiać z nimi, to robić, tamto zaglądać. Oni sami tego nie zrobią, a ja mówię, zrobią. Ale jak ja tam jestem, to oni się lepiej czują. Jak im coś tam przeniosę, coś im pomogę, o coś zapytam, to oni się w tym lepiej czują. A czasami trzeba takie rzeczy zrobić, jak krzesła poprzestawiać, czy zrobić inne rzeczy. I nie chcę z tego zrezygnować. Jest to szalenie obciążające, ale chcę być z nimi. Chcę być z nimi, chcę z nimi to nieść, żeby oni wiedzieli, że nie są sami. Chcę się z nimi modlić w linii, więc jak nie muszę odpocząć, to siedzę, modlę się razem z nimi, idę razem z nimi, upieram sobie zawieszkę modlicieli i modlę się razem z nimi. A jak trzeba, to po prostu przykrywam ludzi kołdrami, idę szukać kocy, bo trzeba się nimi zająć, bo ktoś leży i mu spódnica się podwinęła. To jest nasze miejsce służenia. To jest nasze miejsce oddania, to jest nasze miejsce poświęcenia. Modrali na świecie jest dużo. Nawet tych do modlenia jest dużo. Słuchajcie, jak ja byłam w Brazylii w teamie, a propos też różnych rzeczy i tego, że bardzo często ludzie modlą się, jak tylko się kończy sesja, to oni wszyscy odchodzą. Ja ostatnio tak zostałam na którejś z perspektywy z ludźmi modlącymi się. Ja, chłopak, który łapał, i jedna dziewczyna z teamu. Wszyscy poszli na obiad. Ja pomyślałam sobie, jak byłam w Brazylii, to myśmy się tak modlili o ludzi, wszyscy tam byliśmy, i przychodził taki człowiek i mówi, autobus odjeżdża za 15 minut, jest 23:45, kończcie się modlić, bo pójdziecie na piechotę. I tak nas to nie ruszało, dalej się modliliśmy. I on później krzyczał i tak nas wyciągał z tego tłumu, to już jest koniec, musimy iść spać, bo rano wstajemy, a w nocy masz dyżur modlitewny. I ja pomyślałam sobie, to jest praca w przebudzeniu, to mi się podoba. To jest praca w przebudzeniu, że cię wyciągają i mówią, musisz się przespać. Myśmy spali po 5-6 godzin, ale byliśmy szczęśliwi. To jest przebudzenie. Ale w przebudzenie się wchodzi wtedy, kiedy nasze serce są pełne służenia i kiedy nie szukamy fanu, nie szukamy realizacji, ale szukamy wejścia w miejsce naszego przeznaczenia. Więc jakie są trzy główne filary, które spowodują, że... I teraz będzie krótko, bo już kończymy. Jakie trzy główne filary, które spowodują, że raczej nie pomylisz się w tym, co jest twoim przeznaczeniem, a co jest zrobieniem sobie fan. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Jeżeli chcesz wypełnić Boże powołanie, musisz mieć przemieniony charakter. Jeżeli nie masz przemienionego charakteru, nie przemieniasz swojego charakteru, w tym momencie będziesz się realizował, będziesz szukał miejsca realizacji, tak? Jak możesz przemienić swój charakter? Przez wydawanie owoców. Jak wydasz ich, te owoce? Kochani, wydamy ich dzięki ludziom. To oni nas trzymają na kolanach. To oni powodują, że my widzimy, że grzeszymy. To oni powodują, że mamy rzeczy nieprzerobione w naszym życiu i to widzimy. Tak? Ja dziękuję za te wszystkie siostry i braci, których mam, którzy mnie nieraz zranią, bo dzięki nim widzę, co jest jeszcze we mnie do zmiany. To jest super. Dlatego, że mogę dążyć coraz bardziej do Chrystusa i sprawdzać, jaka jest zmiana we mnie. Tak? Czyli brak przemienionego charakteru powoduje, że my nie wchodzimy w Boże przeznaczenie, a wchodzimy w realizację rzeczy, które nam się wydają, że mamy je robić, bo mamy takie przeświadczenie. Czyli jak to się odbywa? Jak mamy go zmieniać? Przez ludzi, którzy się otaczamy, tak? Przez wspólnotę, w której jesteśmy. A wiecie, kiedy jesteśmy we wspólnocie? Wtedy, kiedy jesteśmy. Wiecie, co to znaczy, że jesteśmy? Że jesteśmy. Nie, że nas nie ma. Bo jak jesteśmy, ale nie ma wirtualnej wspólnoty. Tam jest tylko wirtualne przeżywanie jakichś takich rzeczy, które gdzieś chcę przegadać. Wspólnota jest, to wspólnota jest. To jest bardzo proste. Jak moja córka mi mówi, że ona się wyprowadza, ale ona będzie mnie odwiedzać, to ja się cieszę. Dobrze, ale będziesz mnie odwiedzać, ale mamo, ty mi będziesz gotować obiady. O nie, 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 nie.
To musisz tu mieszkać, żebym ja ci gotowała obiady. To już jest inna rzecz, tak?
Więc ona marzy o swojej wolności wiele razy, ale jak słyszę, że ma sama gotować, że ma inne rzeczy robić, to ona woli jeszcze ze mną mieszkać. Więc się bardzo cieszę, dlatego gotuję obiady. Mogę ją czymś kupić. Ciekawe, czym kupuję wam. Ale prawda jest taka, że we wspólnocie jesteś. Kiedy cię nie ma, to cię nie ma. I nie ściemniajmy tutaj, że jest inaczej, tak? Jeżeli nie macie tygodniami, nie macie miesiącami, to jesteś czy nie jesteś? Tak jak ta kobieta, która była z dziećmi. Jesteś czy nie jesteś? Mhm. Dlaczego? Dlatego, że wspólnota to jest ciało, tak jak Marek dzisiaj wykradł mi z kazania, które buduje siebie z siebie samo, tak? Ja nie wyobrażam sobie, żeby mi odcięli palec i żebym tego palca nie widziała po prostu przez tydzień albo dwa. Wyobrażasz to sobie? Taki horror. Ja słyszałam, bo przyszedł kiedyś pacjent do mnie i mówi, że mu obcięli palec, ale że on ten palec po prostu wiózł ze sobą do lekarza. Jechał z tym autobusem w tym palcu, zawiniętym tutaj gdzieś, wiesz, w takim lodzie, żeby z tym palcem i się on to opowiadał z takim przejęciem, a ja myślałam, że tam zemdleję z samej opowieści. Wiesz, więc a co dopiero ręka, której nie masz, bo jest gdzie indziej, tak, głowa, której nie masz, która ci mówi, przyjadę za dwa tygodnie albo trzy. Tak? Więc jeżeli jesteśmy ciałem, które rośnie, tak? Budując siebie wzajemnie, tak? Jeżeli jesteśmy członkami jedni drugich, które się przenikają, to członka, którego nie ma, tego członka się nie przenika, tak? Ani ten członek nie przenika nas. Tak? Czyli on nie jest częścią nas, jeżeli go nie ma. On jest taką dostawką, taką protezą, czymś, co próbuje być. Tak? A dlaczego często się tak dzieje? Z bardzo prostych przyczyn. Jeżeli mam wypowiedzieć jako psycholog i wymądrzyć się, to powiem dlatego, że ten człowiek ma bardzo dużo problemów i woli być na zewnątrz. Jak się pojawi raz na jakiś czas, to jego problemy są niedotykane, tak? Jeżeli pojawi się raz na jakiś czas, to nie jest raniony, ale też albo nie czuje, że rani innych, więc on woli być z takiej odstawki. Ale prawda jest taka, że on nigdy nie wejdzie w swoje przeznaczenie i w swoje powołanie, bo on stroni od relacji, w których umieścił go Bóg. Stroni od przemiany, w której umieścił go Bóg, tak? I teraz zobaczcie. I bardzo często mówi, tak? Ja słyszę takich ludzi, którzy mówią do mnie, wiesz, ludzie mnie poranili. Ja tyle służyłem, a oni mnie poranili. Wiesz, dla mnie to jest prosta odpowiedź. Służyłeś Bogu czy ludziom? Jak służyłeś Bogu, tak? No to może Bóg tak chciał, żebyś ty dawał im swoją miłość, nawet jak oni cię ranią. Ale ja w tym kościele byłem i też się poświęcałem, tyle służyłem, tyle robiłem i oni tego nie docenili. No znowu takie samo pytanie. To komu ty służyłeś? Wiesz, ja się z tym rozprawiałam w swoim własnym życiu. Miałam osoby, które bardzo kochałam, którym naprawdę dużo służyłam. Miałam wtedy bardzo małe dzieci, a pomimo tego jeździłam do nich, pomagałam ich, spotykałam się z nimi i później te osoby mnie zostawiły, zdradziły i osądziły. Ja powiedziałam, tacie, ja poświęciłam moje dzieci, poświęciłam wszystko i jeździłam z nimi się spotykać. A co odpowiedział mi tato? Powiedział, biedna, Izunia, tak się poświęciłaś dla królestwa, wszystko zrobiłaś. Nie, tata mi powiedział, dla kogo to robiłaś? Czy oddanie życia dla tych, którzy są twoimi nieprzyjaciółmi, było czymś niewartym? Dla kogo to robiłaś? Słuchajcie, to automatycznie moje serce zmieniło. Ja nauczyłam się być dawcą, nauczyłam się dawać, nawet jak wiem, że to będzie według mnie zmarnotrawione. Bo ja zobaczyłam, że to jest królestwo. To jest to pytanie, które zadaje nam Jezus. Kochasz swoich przyjaciół? Super, wszyscy ich kochają. A kochasz swoich wrogów? To jest super, bo nie wszyscy ich kochają. Ale to jest królestwo, to jest poszerzenie królestwa, tak? Czyli jeżeli jesteśmy w tych trzech filarach, tak? To popatrzcie dalej, czyli przemienienie naszego charakteru jest wtedy, kiedy jesteśmy we wspólnocie. Zmienia się przez naszych przyjaciół, zmienia się przez naszych współpracowników i zmienia się przez liderów, którym dajemy do tego prawo. Słuchajcie, ja nie mówię o Karen Blake'u, nie mówię o Billy Johnsonie, o Randym Clarku, a nawet Jurku Rycharskim czy Lilianie Cydejko. To nie są wasi liderzy, sorry. To są ludzie, którzy są dla was jakimiś autorytetami, ale w najlepszym wypadku widzicie ich raz na pół roku. To nie są ludzie, którzy obserwują wasze życie, którzy widzą wasze życie. To nie są ludzie, którzy są waszymi liderami. Wiesz, do mnie wszedł człowiek po którejś perspektywie, powinnam się naprawdę ucieszyć. I powiedział mi, że wiesz, słuchaj, ty jesteś takim prorokiem, takie słowo mówiłaś. Gdzie ty byłaś przez tyle lat? Mówię, w drodze. Ale tutaj, wiesz, ja chcę, żebyś została moim duchowym przywódcą. Ja na niego popatrzyłam i mówię... Popatrz tu na mnie. Popatrz. Ja mówię, pierwszy raz w życiu cię widzę. A on mówi, no i co z tego? A ja mówię, ale ja cię w ogóle nie znam. Ja nie wiem, spod jakiego ty kamienia uciekłeś. Skąd wiesz, że ja jestem dobrym przywódcą dla ciebie? On mówi, bo ja widzę tą moc i chwałę Bożą nad tobą. Ja mówię, nawet ja jej nie widzę. Wiesz, i w końcu powiedziałam, wiesz co, ja się będę modlić, ale to jest śmieszne z samego założenia. Ja cię nie znam. Ja nie mam z tobą żadnej relacji. Tylko w relacji jestem w stanie cię prowadzić, tylko w relacji jestem w stanie wpływać na twoje życie. Ja całe lata buduję z pastorami tylko z tymi, z którymi mam relacje. Ja nie będę mówić, że ja z kimś tworzę, jak ja nie mam z nim relacji. Bo relacja powoduje, co się w naszym życiu dzieje. Te ostatnie rzeczy, które się działy w Stanach, ale wy pewnie nie znacie, jakby nie wiecie o nich, jest człowiek, którego ja dosyć dużo słuchałam, byłam na jego przebudzeniu i teraz się okazało, że znowu on popadł w jakiś grzech i tam się straszne rzeczy stały. I wszyscy byli tacy zdziwieni. Nawet człowiek, który był za jego życie odpowiedzialny, mówi, jak to możliwe, że on na pewno tego nie zrobił. Wiecie, dlaczego wszyscy tak myśleli? Bo tam ludzie nie dbają o relacje. W ogóle nie zwracają na to uwagę, kto z kim trzyma, jaką ma relację. Więc jeżeli jesteś wycięty w relacji jako lider, nikt nie ma wpływu na twoje życie. Czy masz ludzi, którzy mają wpływ na twoje życie? Ja ich mam. Na swoim poziomie i nad sobą. Ale czy masz przyjaciół, którzy mogą mówić o twojego życia? Ja widzę, kiedy z kimś rozmawiam, ile ja mam wpływu na jego życie i czy ja mogę coś powiedzieć do jego życia. I powiem wam, widać to bardzo wyraźnie. Ja już mam naprawdę tyle tych ludzi, do których dostęp do życia mam, że ja naprawdę nie pcham się w różne miejsca. Ale ja widzę, czy ktoś do mnie mówi, ja chcę, żebyś miał wpływ na moje życie, czy ja mam wpływ na jego życie. Za stara już jestem, żeby tego nie widzieć. Ale podobnie jest z nami. To przyjaciele, to ludzie, z którymi służymy, są tymi, którzy pierwsi mi mówią, czy moje życie powinno się zmienić, czy nie. To ludzie, z którymi zasuwiasz w kawiarni, tak, którzy ci nadepną na odcisk, oni ci powiedzą, jakie jest twoje życie. To ludzie, z którymi jesteś w służbach i się z nimi o coś zepniesz, tak, to są ludzie, którzy ci powiedzą, co jest w twoim życiu. Jeżeli przygotowujesz coś razem, pracujesz razem, kiedy my jedziemy na wizję, to my dokładnie sobie zaglądamy do gara. Ja patrzę, co one mi tam robią i co ja im robię. I nieraz je o coś tam ustawię. A jak mam zły humor, to nieładnie je ustawię. I sprawdzam, czy mnie dalej kochają. Czasami mnie nie kochają. Muszę je przeprosić. A czasami kochają, mówią, daruj sobie, wszyscy jesteśmy zmęczeni. To jest nasza relacja, która nas zmienia. Która powoduje, że jesteśmy innymi ludźmi. Kiedy razem przekładamy kable i ktoś nam mówi, jak ty te kable przekładasz? Po prostu wszystkie splątałeś, a ty mówisz do niego, tu nie ma miłości, tutaj nie ma działania ducha. A on mówi, ale kable się łamią. Nie widzisz, że nie mamy kabli? A co z kablami? A gdzie twoja miłość? W kablach. Moja miłość jest w kablach. Bo jak się psują, to nic nie działa. Rozumiesz? Ale my w takich momentach uczymy się, czy my potrafimy służyć, potrafimy znieść tą odrobinę goryczy, niedorzeczności z tej drugiej strony. Ja tam gorycz, to siedzi moja gorycz w fioletowej czapce. Wiesz, nieraz mi coś powie. Ja wtedy patrzę, jak ja się z tym czuję, co tam się dzieje, wiesz. Albo ja jej powiem. My w takich momentach uczymy się siebie, uczymy się dalej siebie kochać, uczymy się dalej ze sobą być. Szczególnie uczymy się, jak mamy z kimś problem, idziemy z nim porozmawiać, a nie uprzedzamy o tym problemie 10 innych osób. Jak wytrzymamy w miejscu, w którym jesteśmy. Jak myślisz, po co właśnie takich ludzi Bóg dał do kościoła? Mam dla ciebie dobrą wiadomość, po to, żebyś się mogła zmienić. Tylko musisz przestać ich unikać. Musisz przestać ich osądzać o różne rzeczy. Musisz zacząć rozmawiać z nimi. Musisz zacząć z nimi być, bo to będą pierwsi ludzie, którzy ci pokażą, jaka zmiana musi nastąpić w twoim życiu i w twoim charakterze, żebyś się zmienił. Okej? Czyli brak przemienionego charakteru będzie powodował, że będziesz wchodził w realizację swoich rzeczy, a nie w realizację Bożego powołania. Zranienie, następna rzecz. Jeżeli będziesz wchodził w zranieniu, to nie będziesz w stanie po prostu wejść w Boże powołanie, bo ono ci będzie bardzo mocno przeszkadzało. O, jak jestem zraniony. Matka mnie zraniła, ojciec mnie zranił, wszyscy mnie zranili, poprzedni pastor mnie zranił i poprzedni pastor mnie zranił i poprzedni mnie zranił. Ja przeważnie takim ludziom mówię, sorry, ja cię też na pewno zranię. Też cię na pewno zranię. Wiesz dlaczego? Bo zdaję sobie dokładnie sprawę z mojej niedoskonałości. Zdaję sobie z tego sprawę, że mogę cię zranić. Poznam moją niedoskonałość. Dobra, czyli zranienie. Widzisz, w ostatnim czasie, to wam powiem tak, Bóg mi powiedział, żebym uważnie słuchała pewnego kaznodziei. Musiałam za to zapłacić dużą cenę, żeby go słuchać. Ale już wiedziałam, że jak ja będę go słuchać, to na pewno to będzie też dotyczyło mnie. Na pewno będę musiała go posłuchać, bo Bóg będzie chciał przez ten obraz przemówić do mnie. Słuchałam jego kazań i on w tym swoich kazaniach cały czas mówił o tym, jak inni ludzie go odrzucali, a jednocześnie mówił o tym, jak wielkie rzeczy on robił. Że oni nie doceniali, ale później Bóg go używał, że oni mówili, kim ty jesteś, kim ty jesteś. Nie chcę za dużo mówić, żebyście tutaj w mylnym przekonaniu nie domyślili się, o kogo chodzi i kogo ja słuchałam, tak? Ale musiałam dużo za to zapłacić i cały czas to były po prostu, wiesz, opowiadanie o tym, jakby tutaj ile ludzi idzie, ile konferencja się zaliczyła ludzi, ile tutaj uzdrowień i znaków było, ale jak jego odrzucili, jak jemu powiedzieli, że on nic nie znaczy, że on nikim nie jest, że on nic nie robi. Ja już tak po słuchaniu tych kilku godzin myślę sobie, Jezu, ale może to dotyczy jego przeszłości tylko. Tych pierwszych kilku lat jego życia takiego z Bogiem, nie? Ale on później się rozkręcał i się okazało, że on całe życie takie coś przeżywał w swoim życiu. Niedoceniony, niezobaczony, że jak robił z kimś konferencję, gdzieś głosił, to jego nie widziano, nie doceniano, a o tamtym drugim mówiono, że tamten to jest wielki kaznodzieja. Ale on i tak pomimo to wzbudzał całe rzesze ludzi idących za Bogiem. Ja tak tego słuchałam. I myślę sobie, Boże, to do mnie? A Bóg mówi, posłuchaj tego. i zacznij korzystać z trzech karteczek, których Ci dałam. Przebaczaj, nie osądzaj i szukaj jedności. Posłuchaj tego, aby Twoje serce w czasie służenia i zderzania się z ludźmi nie było pełne goryczy. Bo nie pójdziesz dalej, bo Ciebie to wywróci. Posłuchaj tego uważnie. I przestań się w końcu żalić na tych, którzy Cię nie słuchali, nie chcieli za Tobą iść. Słuchajcie, ja jestem kobietą w służbie. W naszym kraju po prostu tych kobiet w służbie jest bardzo mało. My jesteśmy bardzo często atakowane, jak coś robimy. Ja naprawdę mam wiele powodów do tego, żeby czuć odrzucenie na sobie. Wiele miejsc, w które chodzę, gdzie są liderzy i pastorzy, w których mogę się czuć tak, jak się czuję. A Bóg do mnie mówi, nie masz prawa się tak czuć. Bo jesteś dzieckiem Bożym. Masz tam wchodzić jak rekin. Albo jak królowa, bo jesteś moim dzieckiem. Ale uczy mnie przez to tego, że słucham takiego człowieka i on mówi do mnie, zobacz, co się dzieje. Tak będzie wyglądało twoje serce, jeżeli nie przestaniesz. Nie przestaniesz chodzić w odrzuceniu. Jeżeli nie zrobisz coś ze swoim zranieniem. Więc mówię ci to osobiście. Mówię ci to osobiście. O moim doświadczeniu, które mam z ostatnich tygodni. Tak? Żebyś rozumiał, że zranienie zawsze będzie powodować, że będziesz realizować coś, żeby gdzieś się pokazać, albo żeby pokazać, że masz muskuły, że coś potrafisz zrobić. Będziesz się w tym zranieniu wymądrzał, mówiąc innym, jaka jest wola Boża, jakie jest Boże proroctwo dla ich życia, jak oni powinni robić, jak powinni coś zrobić. Będziesz i to będzie czuć. Ludzie, którzy są proroczy, ludzie, którzy pracują w uzdrowieniu wewnętrznym jak ja, my to czujemy, kiedy spotykamy się z ludźmi. I ludzie nam lecą z tą całą rewoltą swoich objawień i rzeczy. I czujemy, jak bardzo zranione jest ich serce. Więc jeżeli chcesz realizować Boże powołanie, a nie realizować to, co chcesz realizować, potrzebujesz dać, dotknąć Bogu, ale i ludziom swojego serca. Niektórzy, wiesz, przychodzą i mówią, Bóg uzdrawia moje serce, Bóg uzdrawia moje serce. A ja myślę, no ale ono jest ciągle chore, bo znowu się zderzasz z ludźmi i znowu widzę to zranione serce. To musi inaczej się odbyć. W końcu trzecia rzecz, która spowoduje, że będziesz realizował swoje powołanie, to jest serce sługi, o którym już cały czas mówiłam. Jeżeli masz serce sługi, jeżeli uczysz się być sługą, jeżeli robisz tak jak Jezus, to twoje serce będzie inaczej wyglądało, to twoje serce będzie rozpoznawało Boży głos i Boże rzeczy. Słuchajcie, jeżeli realizujesz dużo Bożych rzeczy, jest bardzo prosto, żebyś w tym rozpędzie robił wszystko dalej. Żebyś robił konferencję, bo je robiłeś. Żebyś prowadził kościół, bo go prowadzisz. Żebyś prorokował, bo zawsze to robiłeś. Zawsze możesz tak się zapracować dla Boga, że możesz gdzieś po drodze zgubić w tym wszystkim Boga. Więc nie zapominaj o służeniu, o takim normalnym służeniu, służeniu wspólnocie, służeniu domowi, służeniu jedni drugich. Nie poprzez modlitwę, prorokowanie dla nich. To już jest służba, to już jest powołanie, ale przez służenie. I nie zapominaj o tym, żeby twoje serce było leczone. Żeby było leczone. Dobra. I teraz mam dla was ostatni fragment, pomijam wszystkie inne. Mateusza 22:14, Kolosan 3:12, Piotra 1:10. Pomijam je wszystkie, one mówią o służeniu. Ale chcę dojść do ostatniego, który jest dla nas bardzo ważny, dla moich mądrych, kochanych zborowników, których tutaj mam. Więc otwórzcie sobie, jak macie Biblię, Ewangelię Mateusza 19:16-30. Przeczytajcie ze mną ten fragment, którym zakończymy to spotkanie. A oto przyszedł jeden człowiek i mu powiedział, nauczycielu dobry, co dobrego mam uczynić, abym mógł mieć życie wieczne? Ale on rzekł, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. A jeśli chcesz objąć władzę co do życia, to strzeż przykazań. Mówi mu, których? A Jezus powiedział, nie będziesz mordował, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, szanuj twojego ojca i matkę i będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, z tego wszystkiego pilnowałem od mojej młodości. Czego mi jeszcze brakuje? Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonałym, idź sprzedaj swoje majątności oraz daj tym, którzy żebrzą, a będziesz miał skarb w niebie i chodząc naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, bowiem miał liczne majątności. Wtedy Jezus powiedział swoim uczniom, zaprawdę mówię wam, że zamożny z trudem wejdzie do Królestwa Niebios. I jeszcze raz wam mówię, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż zamożnemu wejść do Królestwa Boga. Co gdy jego uczniowie usłyszeli, zdumiewali się bardzo, mówiąc, kto więc może być zbawiony? A Jezus spojrzał im i powiedział, u ludzi to jest niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i zaczęliśmy naśladować, zatem jak nam będzie? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy mnie naśladowaliście w odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie w swojej chwale, zasiądziecie i wy na 12 tronach, sądząc 12 plemion Izraela. I każdy, który opuści dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej otrzyma oraz odziedziczy życie wieczne, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I kiedy czytam ten fragment, to mam dwie rzeczy, które chciałabym a propos tego powiedzieć na koniec naszego spotkania. Czy czym więcej masz, czym bogatszy jesteś w swojej mądrości, w swoim posiadaniu, w swoim doświadczeniu, tym więcej rzeczy masz do oddania, bo po coś, droga Estero, zostało ci to dane. Ale zostało ci to dane do służenia. I teraz widzisz, czym więcej tych rzeczy masz, tym bardziej musisz być uważny na to, co ty chcesz dać jemu, czyli jaki jest twój zakon, według którego żyjesz, a na to, co on mówi, byś dał, a na to, co on mówi, byś dał. I to jest trudna lekcja. Czym więcej masz, czym więcej zostało ci powierzone w majątku, w mądrości, w twoim obdarzeniu, tym bardziej musisz być uważny w tym, jaki zakon w swoim sercu stwarzasz. Tym bardziej musisz być odważny w tym, czy nie jesteś tym Ananiaszem i Safirą, który daje tyle, ile chce, tyle, ile uważa. Tym bardziej musisz pytać tak o to, ile on chce. Bo po tylu latach życia z Bogiem, po tylu momentach oddania mu, służenia, poświęcenia mu, tak, możesz już być w miejscu, w którym co? Ja mam tyle dać? Ja mam tyle poświęcić? Ja mam coś do dania? I tym bardziej on może powiedzieć tak, ty masz tyle do dania, masz oddać wszystko i pójść za mną i wtedy wejdziesz w to, co masz wejść. I dlatego mówię, że dla naszego szczególnie Kościoła ten fragment może być bardzo trudny. Okay? W naszym dawaniu, w dawaniu pieniędzy, w dawaniu majątności, w dawaniu swojego czasu, w dawaniu siebie. Jak szłam po polach i mówiłam do taty, on ze mną dyskutował to, co wam mówiłam, że jeszcze jest jedna rzecz do zrobienia, a ja pomyślałam sobie, ja jestem tak zajęta, że na pewno tato kogoś do tego znajdziemy. I on mi powiedział, że nie po to ze mną o tym mówi, żebym ja kogoś szukała, tylko mówi, bo chce, żebym ja to zrealizowała. I powiem wam, to nie był szczyt moich marzeń, ale pomyślałam sobie, no to takie, jak ty mówisz, że jest jeszcze na to miejsce, to to zróbmy. Tak? I to jest podobnie z nami. Z tymi pieniędzmi, których mówicie, dałem, chociaż nie miałem. Tak? Z tym domem, którym się dzielicie. Tak? Z tym sercem, którym się dzielicie. Z tym służeniem. Ja już nie mam gdzie, ale przyjdę, to posprzątam przynajmniej. To jeszcze coś zrobię. To jest to miejsce, w którym my musimy wyjść z naszego zakonu, w którym my musimy wyjść z tego, co my chcemy zrobić dla Niego i w którym my musimy zacząć realizować to, co On chce dla nas. Chcecie być pod zakonem łaski? Zakon łaski jest trudniejszy niż zakon prawa, w którym rzutem młodzieniec. Zakon łaski nie jest zakonem o dziesięcinie, a my i tak nie dajemy dziesięciny, bo dajemy w różne miejsca albo dajemy wtedy, kiedy chcemy. A zakon łaski mówi nie o dziesięcinie, mówi o sercu dawcy, w którym my dokładamy się naszym sercem. Dokładamy się do Bożego dzieła, nie patrząc, co z tym zrobią, nie wyliczając, że to jest narzutnik, w którym my dzielimy się wszystkim, w którym my nie wyliczamy czasu. Spróbowałeś kiedyś wyliczyć czas swojemu dziecku? Dzisiaj tylko 2 godzinki, a później idziesz spać? A jak cię boli brzuszek, to wiesz, to mamusia się zajmie. Nie, ty siedziałeś tam i masowałeś brzuszek. I patrzyłeś, Boże, pierwsza w nocy i dalej masujesz, druga w nocy. W końcu położyłeś się i budziłeś się 3 godziny masując ten brzuszek. Ja o czymś takim mówię. O takim oddaniu mówię. O takim oddaniu dla przebudzenia mówię. O takim poświęceniu mówię. O takim oddaniu swojego serca mówię. Bo to jest zakon łaski, o którym mówił Jezus. I drugi fragment, który ci udowodni to samo, to jest dla mnie bardzo głęboko dotykający słowa Jezusa, który zrezygnował z tego, żeby być Bogiem. Który zrezygnował z swojego powołania, aby być Bogiem. Dla naszego wybawienia. Zrezygnował ze swojej boskości i stał się człowiekiem. Rezygnując ze wszystkiego. Żeby nam dać przykład i żeby pokazać, że on jako człowiek oddany Bogu może realizować Boże przeznaczenie. Później się okazało, że to nie wszystko. Później się okazało, że końcem było jeszcze oddanie swojego ludzkiego życia. Tej cząstki, która mu została. Dla twojego wybawienia. Dlatego, żebyś to ty wszedł w swoje przeznaczenie. Żebyś to ty wszedł w swoje powołanie. I na końcu Jezus powiedział, naśladujcie mnie i róbcie tak jak my, jak ja. Naśladujcie mnie i róbcie tak jak ja. Idźcie do końca. I to jest to, co odróżnia nasze powołanie w służeniu od naszej realizacji siebie, w tym, co ja dla siebie chcę zrobić i jak ja chcę się poświęcić w miejscu, w którym jesteś. Więc moje drogie palce, rączki, główki, uszki, nóżki, czyli moja społeczności. Mówiłam wam, że to będzie słowo ostre i mocne. I pamiętajcie o tym, że jesteśmy kochani, jesteśmy napełnieni Jego łaską i że zawsze będziemy wierzyć w wasze przeznaczenie i powołanie. Dlatego teraz wstańcie. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty prowadzisz nas do miejsca przeznaczenia, do miejsca oddania Tobie, o które zawsze prosiliśmy. Tato, dziękujemy Tobie, że służenie ponad miarę już jest miejscem przebudzenia dla naszego życia. Dziękujemy Tobie, Tato, że Ty przemieniasz nasze serca, że Ty oddajesz nasze serca. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty uczysz nas, jak mamy być na podobieństwo Jezusa, że możemy naprawdę oddać nasze życie. Dziękujemy Tobie to, że odróżniasz nas od świata, który chce, żebyśmy się realizowali. I że uczysz nas, Tato, że Twoje jarzmo jest lekkie, i że jest miłe, i że jest przyjemne. To dziękuję Tobie, że możemy zrezygnować z wielu rzeczy, aby stać się głupstwem tego świata, aby służyć Tobie. Ale dziękujemy Tobie, Tato, że również w tym świecie możemy poszerzać królestwo. Na lewo, na prawo, będąc ludźmi szczerymi w miłości, w Twojej pasji. Dziękujemy Tobie, Tato, że żyjemy na tej ziemi, aby zrealizować Twoje przeznaczenie i nasze powołanie, do którego nas na tą ziemię przeznaczyłeś. Dziękuję Tobie za nasze dzieci, które już są naszym powołaniem i przeznaczeniem, za nasze rodziny, za naszych przyjaciół, Tato, które jest częścią tego powołania i przeznaczenia, za nasze członki, którymi jesteśmy, za nasze nogi, ręce, które nieraz nas klepną, uderzą albo odezwą się w sposób niemiły. Ja dziękuję Tobie, że dzięki temu uczymy się Twojej miłości. Uczymy się, jak być Twoją miłością, kiedy nie jesteśmy kochani. Dziękuję Tobie, Tato, za przemianę, której ciągle doświadczamy, aby być z Tobą. Dziękujemy Tobie, Tato, że nasze poruszanie się przez wiarę jest też doświadczaniem Twojej łaski każdego dnia. Dziękujemy Tobie, Tato. Dziękujemy Tobie, Tato. Dziękujemy Tobie, Tato, za ducha bez miary. 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 Chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec jedną rzecz zrobili, żebyśmy się złapali za ręce, tak jak stoicie tam na dole. Żebyś złapał jakąś osobę obok siebie za ręce. Takie łańcuszki stwórzcie. Łańcuszki. Okej, okay, dobra. Mhm. Teraz zobaczcie, że to jest moja córka, jakiś łańcuszek. Dołączcie, córko, do łańcuszku. Znajdź łańcuszek. Okej? Okay. Jesteście w łańcuszkach? Okej. Okay. Teraz pomyślcie sobie, że jesteście wzajemnie zasilającymi się stawami. I że macie wpływ na to, żeby ktoś wszedł w swoje przeznaczenie lub nie wszedł. Przez zniechęcenie albo zachęcenie, które wysyłacie. Przez fluidy, energię. Te wszystkie new age'owskie nazwy, które mi się tu kojarzą. Które wysyłacie. Iskierkę wyślijcie. Ducha Świętego harcerską żartuję. Teraz pomódlcie się. Pomódlmy się wszyscy razem, żebyśmy zrealizowali nasze, jak to powiedzieć, nasz obowiązek albo nasze takie przeznaczenie we wspieraniu siebie nawzajem w realizacji tego powołania. Żebyśmy zrozumieli, że braćmi i siostrami jesteśmy i że jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Nie żeby się wkopać w Boże przeznaczenie, ale żeby się wesprzeć w tym, do czego Bóg nas powołał. Ale żeby się wesprzeć też w tym służeniu, w tym opróżnianiu zmywarki, pakowaniu zmywarki i w tych wszystkich rzeczach. Żebyśmy dom nazwali domem i po prostu zrobili tam rzeczy, które są do zrobienia, a nie myśleli, że Zosia wszystko sprzątnie. Jest tu Zosia, Zosiu, to nie ciebie chodziło. Okej? Okay? Rozumiecie? Żebyśmy naprawdę mogli te wszystkie rzeczy zrobić. Żebyśmy rozumieli odpowiedzialność za Boże przeznaczenie siebie nawzajem, ale też tej społeczności i tego, do tej przemiany, do wejścia w Bożą wizję, którą Bóg nam daje. Czy to jest okej okay dla was, taka modlitwa? Tak? Okej? Okay. Jak nie chcecie, to możecie się nie modlić, to się wypnijcie z łańcuszka. Tato, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, Tato, za to, że powierzyłeś nam jednych drugim. Dziękuję Tobie, Tato, że uczysz nas kochać jednych drugim. Że cały list do Koryntian, Tato, dotyczy właśnie nas, abyśmy naprawdę mogli, Tato, przechodzić ponad naszymi słabościami, żebyśmy mogli kochać się w tych słabościach, w naszych niemocach, a żebyśmy mogli również, Tato, doświadczyć uzdrowienia przez tą wspólnotę. Tato, ja Ci dziękuję, Tato, że Ty uczyniłeś nas członkami jednych drugim. I to miało swój cel i mamy się wzajemnie zasilać. Tato, ja modlę się teraz. Możecie się modlić w językach, na przykład, jak nie chcecie się modlić po polsku. Pomódlcie się o te dwie osoby, które stoją obok was, albo jedną, żebyście mogli jakby pomóc im w wejściu w ich przeznaczenie, tak? Żebyście weszli, wzięli odpowiedzialność, którą Bóg na was nałożył. Nie tą, której nie nałożył, ale tą, którą nałożył. Tato, ja modlę się, abyśmy nie uciekali od odpowiedzialności, którą dajesz na każdego z nas. Do takiej odpowiedzialności o siebie nawzajem. Tato, ja modlę się o taką świadomość odpowiedzialności, którą mamy w naszym życiu, Tato, za ludzi, którzy nas otaczają. Świadomość zaopiekowania się z nim i pomocy im, tato, ale też świadomość wejścia w swoje przeznaczenie i pomocy wejścia w im przeznaczenie. Tato, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, tato, że możemy za nimi stanąć wtedy, kiedy będą mieli słabszy czas. Tato, że możemy ich zakryć wtedy, kiedy będą mieli słabszy czas w modlitwie, ale że możemy również, tato, pociągnąć ich do ich przeznaczenia poprzez modlitwę. Tato, ja modlę się, aby oni zostali położeni na naszych sercach, aby zostali położeni na naszych sercach, abyśmy ich nie uważali za zawadę w tej wspólnocie, albo kogoś nieobecnego w tej wspólnocie, ale abyśmy naprawdę mieli ich w sercu, abyśmy naprawdę mieli ich w sercu, abyśmy w sercu mieli ich przeznaczenie, ich powołanie, ich służenie, tato. Ja dziękuję Tobie za ducha bez miary, za ducha bez miary, za ducha bez miary, którego nam dajesz, za ducha bez miary, którego nam dajesz, za ducha bez miary, którego nam dajesz, do wejścia w nasze przeznaczenie, do wejścia w nasze powołanie, do wejścia w nasze przeznaczenie, do wejścia w nasze powołanie. Dziękuję Tobie, tato, dziękuję Tobie, tato, za to powołanie, tato, wśród niewierzących, tato, w naszych pracach, tato, w naszych firmach, tato, w naszym pomnożeniu Królestwa w każdej dziedzinie, w której żyjemy, tato, ale również nasze pomnożenie w tej wspólnocie, nasze pomnożenie w tej wspólnocie, która jest naszym domem, która jest naszym domem, która jest naszym domem, która jest naszym domem. Tato, ja teraz ściągam również każde słowo osądu, które tutaj zostało, tato, zaszczepione przez nieprzyjaciela. Ja nie zgadzam się, aby ono w tej wspólnocie działało. Tato, ja dziękuję Tobie za wolność Twojego ducha, za przepływ Twojego ducha, za przepływ Twojego ducha nad nami, 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 za przepływ Twojego ducha nad nami. Amen. Amen.